Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria ze Srebrnej. To Konstantynów Łódzki, Srebrna, taki, można powiedzieć, takie rozpoznanie. Tutaj są dwie parafie, jedna narodzenia, a nawet cztery. A my jesteśmy w parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Bardzo dziękujemy księdzu doktorowi Romanowi Piewowarczykowi za zaproszenie, za to, że rodzina Radia Maria też dziś mogła spotkać się. Drodzy Państwo, temat kult obrazu Matki Bożej ze Srebrnej wczoraj i dziś. W naszym studiu mamy jedną niewiastę, Dorota Wojtczak, animator Grupy Apostolstwa Pomocy Duszom Chrzcicowym. Witamy bardzo serdecznie, Pani Doroto. Jest gospodarz, ksiądz dr Roman Piwowarczyk, proboszcz parafii. Witamy.
Witam serdecznie wszystkich.
Autor też książki o historii obrazów Matki Bożej ze Srebrnej, Salus Populi Romani, Matki Bożej z Lidy. Jest pan Krzysztof Waligórski, historyk Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członek Rady Parafialnej.
Witam serdecznie, szczęść Boże wszystkim.
I pan Robert Szymor, członek Rady Duszpasterskiej.
Witam wszystkich, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Doroto, coś więcej o sobie, jest pani animatorką, ale jakie więzi z parafią?
No jestem bardzo związana z parafią od kilku lat. Maryja jakby zapraszała mnie, tak to odczuwam dzisiaj, zapraszała mnie i pomagała mi zwiększyć moją pole działania w parafii dla korzyści całej parafii i całej społeczności. Jestem animatorką 8 rok grupy Apostolstwa Pomocy Duszom Chrzcicowym. Byłam założycielem tej grupy. Również jestem animatorką grupy Modlitwy za Ojczyznę i inicjatorem systematycznych mszy świętych za ojczyznę w naszej parafii.
Dziękuję. Panie Robercie, pan jest członkiem, a tak przed spotkaniem mówi pan ojcem trzech ministrantów.
Tak, wraz z żoną Agatą mamy trzech synów, Oskara, Pascala i Oliwiera. Wszyscy trzej są ministrantami. Najstarszy już jest również lektorem i celebransem. Dzisiaj też wraz z ojcem uczestniczył w mszy świętej, która była nadawana przez telewizję Trwam. W parafii jesteśmy od 7-8 lat. Natomiast początek mieliśmy taki dosyć trudny, bo tak jak to chodziliśmy do różnych parafii, ale tutaj jesteśmy tutaj niedaleko ze Smulska, tak naprawdę kilometr od parafii. Natomiast mieliśmy taki trudny w sensie, że odwiedzaliśmy różne parafie. Tak, natomiast tutaj od momentu, kiedy przyszedł ksiądz proboszcz i właśnie Maryja nas tak bardzo tutaj zaprosiła i teraz tak naprawdę tylko tutaj jesteśmy cały czas, całym sercem i tutaj uczestniczymy w mszach, we wszystkich uroczystościach i również wspomagamy tu księdza proboszcza we wszystkich różnych prowadzonych akcjach, czy też modlitwach. Jedną z nich gdzieś tam razem z księdzem żeśmy spróbowali właśnie zrobić taką adorację 24-godzinną i to nam się udało. Z każdego piątku pierwszego na pierwszą sobotę miesiąca mamy 24-godzinną adorację.
O której zaczynacie?
Słucham?
O której zaczynacie?
Zawsze zaczynamy od 17.30 lub 18.30 po mszy świętej pierwszopiątkowej razem z modlitwami i kończymy w sobotę nabożeństwem do pierwszych sobot miesiąca.
A jaki oddźwięk jest w parafii?
Naprawdę na początku byliśmy tak troszkę tak nastawieni z takim dystansem, czy rzeczywiście nam się to uda. Natomiast od samej pierwszej takiej soboty, która już chyba mija teraz trzeci rok, mamy taką zawsze listę, która tydzień czy tam dwa tygodnie leży wcześniej i praktycznie za każdym razem nigdy się nie zdarzyło, żeby jakakolwiek godzina była wolna. Za każdym razem, chociaż jakby pojedyncze osoby, a tak naprawdę w okresach letnich to i sporo osób bardzo przychodzi w gonicach również nocnych.
Dziękuję. Panie Krzysztofie, pan tu jest od zawsze w parafii?
Ja jestem w parafii od zawsze. Od małego dzieciaka, od ministranta. Tutaj właściwie mogę powiedzieć, że dzięki naszemu pierwszemu proboszczowi, księdzu Kazimierzowi Janikowi, który nas zebrał tutaj w niezliczoną liczbę, bo taka mała parafia, a tu u nas było ponad 40 ministrantów zawsze. Mieliśmy swój klub sportowy, graliśmy w piłkę. Nigdy seminarium łódzkie nie wygrało z nami. Zawsze daliśmy im takie bańki, że hej. No, a później, no cóż, no, poszedłem na studia na Katolicki Uniwersytet Lubelski i tutaj proboszcz zobowiązał mnie, no skoro jesteś historykiem, no to bierz no się, bracie, i zrób jakąś historię tej parafii. No i tak zacząłem po prostu w tych dokumentach starych spisywać to, co starsi ludzie mówili na ten temat, zbierać różne dokumentacje i udało mi się po prostu taką historię napisać.
Księże proboszczu, a od kiedy ksiądz jest tutaj gospodarzem, proboszczem?
Od czerwca rozpocząłem 10 rok pobytu tutaj w tej parafii. Znany w Radiu Maria ksiądz biskup Lepa był sprawcą tego, że tutaj się znalazłem. Mówię szczerze, to było takie nagłe zaproponowanie. Miałem do namysłu dosłownie kilka godzin i już na drugi dzień rano właściwie miałem ten bilet w ręku, czyli akt nominacyjny, że mam się wstawić właśnie tutaj do parafii Srebrnej. Wcześniej byłem w parafii sąsiedniej, na Redkini, na Świętego Serca Jezusowego i mówią szczerze, nie miałem okazji wcześniej być w tej parafii, więc nawet musiałem się zorientować, jak tutaj można dojechać. No ale wszystko się, bym powiedział, udało, gdy chodzi o dojazd. No a później, no to wiadomo, trzeba było się uczyć pewnych rzeczy, bo nigdy proboszcz nie byłem, więc tych różnych takich zasad związanych z prowadzeniem parafii musiałem troszkę się nauczyć. No a później rozpoczęła się już taka faktyczna przygoda, gdy chodzi o poznanie parafian, gdy chodzi o kwestie kościoła. No i właśnie zbliżam się do tego najważniejszego wątku, jakim było zainteresowanie się ołtarzem. Ten ołtarz był gruntownie odnawiany, a przy okazji w samym środku ołtarza pojawił się właśnie obraz. No i zacząłem się coraz bardziej interesować, bo nie byłem świadomy z początku, że to jest kopia Matki Bożej Salus Papieromanii. I żeby się o tym już tak definitywnie przekonać, zrobiłem zdjęcia, przesłałem je do pani doktor, która specjalizuje się właśnie w obrazach, z pytaniem, co to jest za obraz. No i odpowiedź była jednoznaczna, nie ma najmniejszej wątpliwości, że jest to kopia Matki Bożej z Rzymu o nazwie właśnie Salus Papieromanii i zacząłem wtedy szukać coraz dalej, co to jest Salus Papieromanii i jaka może być dalsza ta historia. No i cóż, krok po kroku zaczęło to wszystko nabierać pewnych kształtów w sensie kompletowania tych podstawowych rzeczy i później to się zamieniło w dalszą szczegółową taką kwerendę poszukiwania różnych dokumentów, różnych akt, różnych, jakby powiedzieć, nawet zapisków czy artykułów. Okazało się, że nawet w XIX wieku w przewodniku katolickim była relacja z biskupa, który tutaj był Srebrny i przy okazji proboszcz ówczesny wygłosił piękne słowo powitalne i zahaczył o dawną historię Srebrnej. Nie pomyślałem, że kiedykolwiek to znajdę, a dzięki sile internetu, wyszukiwaniu poprzez różne hasła, udało się natrafić na tego typu źródła. No i oczywiście archiwum nasze łódzkie, które też mi bardzo dużo pomogło w sensie docierania do kolejnych bardzo ciekawych zapisków z różnych parafii i z Kazimierza, i tu z Konstantynowa, i jeszcze z innych, Łęczyca i tak dalej. No i w ten sposób ten wątek się coraz bardziej rozwijał, gdy chodzi o historię naszej Matki Bożej. No oczywiście później pojawił się wątek zgłębiania, a co to jest Salus Papieromanii, skąd się wziął ten obraz, no i w ten sposób.
A może tak spróbujemy chociaż trochę tej historii uszczknąć, bo tutaj ta historia obecności Matki Bożej ze Srebrnej to już 500 lat. Bardzo odległy czas. Tutaj chwilę z panem Krzysztofem rozmawiałem. Mówi, parafia była dopiero w 1974, tak. A takie wcześniej kościół rektoralny i tak odległe czasy. I teraz ta właśnie Matka Boża z Liddy, Salus Populi Romani, dzieci pięknie nam o tym też mówiły. tak nas jakby wprowadzały dzisiaj. A co przy tej okazji, gdy chcemy mówić o kulcie Matki Bożej tutaj w Srebrnej, jakich wątków dobrze byłoby dotknąć, by może właśnie do tego, do tych początków, prawda, do tego, jak Matka Boża się tutaj dostała, czy to jest kopia, kto ją namalował, jaki przyczynek był też do tego, że ona się pojawiła w Polsce, dokładnie w Srebrnej.
No więc gdy chodzi o, bo jest tu kilka detali tego pytania, ale gdy chodzi o wyjątkowość tego obrazu i jego cudowność, bo to najbardziej mnie z początku interesowało, no w końcu zauważyłem, że Matka Boża ma korony, bo z początku tak myślałem, że to tak zawsze ma być, tak dalej, a tu jednak się okazało, że to przecież nie jest przypadek, że jest to obraz koronowany. I w związku z tym, no, szukałem dalej motywów tej koronacji. Tutaj w naszej parafii był bardzo ciekawy wątek, że od 1830 roku ta parafia była obsługiwana przez przybyszów, byśmy powiedzieli, z Niemiec, z Badenii. I w Srebrnej językiem używanym w kościele był język niemiecki. Katolików to nie byli protestanci, tylko katolicy. I powiem szczerze, że tutaj był taki problem, że nie udało mi się dotrzeć do żadnych dokumentów w języku niemieckim, które by relacjonowały ten okres, w którym Matka Boża była ukoronowana, czyli druga połowa XIX wieku. To jest pewne, że na pewno nie pierwsza. No, to się też związało z bardzo rozległą epidemią, która wtedy w Polsce była. Niedawno zgłębiając historię Matki Bożej w Licheniu, tam też jest mowa o epidemii dokładnie w tym samym czasie, 1850-54, później to były trzy fale takie w latach 40., 50., 60. W każdym razie w latach 50. proboszcz, który tutaj był, też padł ofiarą tej epidemii. No a później w tych kolejnych latach właśnie doszło do ukoronowania tego obrazu. Było wprowadzone święto dziękczynienia za otrzymane łaski i cuda. Więc te rzeczy kolejno się jakbyś tak tutaj kompletowały i przekonywały mnie o kolejnych dalszych konieczności poszukiwań sięgających dalej. Zwłaszcza, że ten rejon centralny Polski też był taki ruchliwy, gdy chodzi o przynależność do diecezji. W czasie zaborów było różnie i tak dalej, więc tutaj wiele razy struktury się zmieniały. Diecezja gnieźnieńska, diecezja poznańska, warszawska, w końcu łódzka, więc myśmy należeli, gdy chodzi o tę kaplicę, przez długi czas, no nie my, ale nasi przodkowie, do parafii w Kazimierzu. Wtedy jeszcze nie było parafii w Konstantynowie Łódzkim. Dopiero 1856 roku pojawiła się oficjalnie parafia w Konstantynowie Łódzkim, ale trzeba dodać, że ta kaplica mała tu w Srebrnej wyprzedza o 300 lat pojawienie się pierwszego kościoła w Konstantynowie. Więc tutaj jest ta wyjątkowość tej kaplicy i tego obrazu, który do tej kaplicy został wprowadzony po tym, byśmy powiedzieli, cudownym wyłowieniu rzeki Łódki, która tutaj obok przepływa. Bo według tradycji właśnie w ten sposób on tutaj do nas dotarł. Więc oczywiście zacząłem zgłębiać, czy takie przepływanie obrazów jest czymś wyjątkowym. Okazuje się, że nie. Przepiękne i znane na całym świecie ikony z Konstantynopola trafiały do Rzymu, gdy na przykład święty German rzucił je w morze i okazuje się, że dotarły do Rzymu. Maria Romaja odbyła taką wielką podróż morzem i dotarła do Rzymu i o tym są dokumenty, papieże potwierdzają i tak dalej. Później wróciła z powrotem do Konstantynopola, no i później jakby wędrowała dalej na chwilę obecną. Zatrzymała się już od dawnego czasu, wielu wieków, w sanktuarium w Neamt w Rumunii i to jest kopia, tam bardzo słynna kopia z wielką historią Matki Bożej z Lidny. Natomiast tu wracając jeszcze do tego naszego wątku, byłem zaskoczony ilością odkrytych dokumentów w naszym archiwum diecezjalnym. Bardzo duża życzliwość była ze strony archiwum, gdy chodzi o możliwość dostępności tych ksiąg, więc mogłem je przejrzeć, niektóre w języku rosyjskim, niektóre w języku polskim, ale rzeczy były ważne, istotne, choćby wspomnienie o pożarze, który tu miał miejsce w pierwszej kaplicy w 1564 roku i okazuje się, że są wyraźne wzmianki, że cała kaplica spłonęła, a cudowny obraz ocalał. I to słowo cudowny tam nie jest przypadkowo używane, bo wielokrotnie się już o tym mówi.
40 lat po tak, pojawieniu się Matki
Bożej. Po tym pojawieniu się, tak. Więc trzeba powiedzieć, że musiały już wtedy być wyjątkowe rzeczy przez te 40 lat, skoro tak szybko nabrał takich cech cudowności. No i później kolejne lata. No oczywiście my nie mamy aż tak dużo tych dokumentów, no bo wiadomo, że ta kaplica nie była parafią, a z drugiej strony, tak jak wspomniałem, tutaj był problem no tego, że w Konstantynowie pojawiła się dość późno ta parafia. Wcześniej tu była inna nazwa, Żabice Wielkie. Dopiero właśnie od XIX wieku pojawiła się nowa nazwa Konstantynów. No ale tak czy inaczej, w dokumentach parafii w Kazimierzu też dotarłem do ciekawych zapisków, informacji, które jakby szły ciągle w tej samej linii, pokazując wyjątkowość czy cudowność tego obrazu. Ale muszę jeszcze dodać taki detal, że to moje poszukiwanie to nie było takie poszukiwanie, aby powiedzieć za wszelką cenę, bo jeżeli Matka Boża jest cudowna i żywa, to ona dzisiaj też jest taką samą. Więc lepiej udowodnić, że ona dzisiaj jest dla nas cudowna przez nasze modlitwy, niż na przykład wspierać naszą wiarę na tym, co się działo.
Historią, no tak, tu i teraz.
My
prawda?
Dzisiaj możemy ją prosić i kierować do niej wiele modlitw. I trzeba przyznać, że już wiele było tu takich wyjątkowych uzdrowień. Teraz, w ostatnim czasie, mamy kilka wotów, które osoby przekazywały. I no, sam muszę zaświadczyć, że te przypadki się no, teraz powiększają. Coraz więcej osób jest, które o jakąś szczególną łaskę chcą prosić Matkę Bożą, czy tutaj się wyspowiadać i tak dalej. No na pewno wielkim takim wyróżnieniem było to, że rok temu otrzymaliśmy wyjątkową łaskę odpustów. I to była i zaakceptowana przez naszego papieża Franciszka i przez penitencjarię apostolską i także przez Bazylikę Santa Maria Maggiore z księdzem kardynałem Stanisławem Ryłko, który jest archipresbiterem tej bardzo wyjątkowej bazyliki. Jest to dla nas jest wyjątkowy zaszczyt.
A kiedy macie taki szczególny czas?
Mamy kilka razy w roku, na przykład gdy chodzi o pielgrzymów, którzy by przychodzili do nas, to w dowolnym dniu danego roku, jeśli przyjdą, mogą w tym dniu uzyskać odpust. Poza tym każda uroczystość dotycząca Matki Bożej Rodzicielki, czyli Boże Narodzenie, czyli na przykład właśnie dzisiejsza uroczystość, odpust, więc te święta maryjne, które nawiązują do tego właśnie Bożego Macierzyństwa, nas upoważają do tego, że możemy w tym dniu taki odpust uzyskać. Więc no, to jest rzecz wyjątkowa, zwłaszcza, że została przydzielona nam na zawsze. Nie jest to czasowe przydzielenie odpustów, tylko już na zawsze. No i to nas bardzo cieszy, że mamy taką możliwość. No i jest to właśnie też pewien znak. Ksiądz kardynał Ryłko nam bardzo, jakby powiedzieć, z taką satysfakcją i radością poinformować, czy właśnie przekazał te dokumenty, że chce, aby tak było.
A no każdy obraz jest jakimś znakiem, prawda? Jaki to jest obraz, prawda? Ta Matka Boża z Liddy, jakiś taki charakter szczególny ma ten obraz, czy pojawienie się tego obrazu, zjawienie. Nieraz mówimy, że te wizerunki też pojawiły się w cudowny sposób, że nawet ręka ludzka go nie dotknęła, a obraz się pojawił w jakichś szczególnych okolicznościach. Można powiedzieć, jeden po drugim później taki szczególny czas następuje, bo nawet te kopie, które się pojawiają w świecie, to też czymś są spowodowane. I później jak to się też dzieje, że właśnie taki ani obraz do nas trafia, skąd do nas przychodzi i też czym on jest, prawda? No jakiś taki, jak, no, mówimy Matka Boża nasza jasnogórska, też jaka historia z nią się wiąże, prawda? Historia naszego narodu, to jakby można trochę o Matce Bożej z Liddy, Solus Populi Romani i tej, którą mamy, że ona też jest bliska naszemu sercu, bo powiedzielibyśmy bliska Rzymowi, prawda? Bliska innemu światu, innej kulturze, innym ludziom, a tu naraz pojawia się w Polsce.
Tak. Więc po pierwsze zacząłbym od tego, że dzisiaj obserwuję jako kapłan, że ludzie mało zwracają uwagę na to, jaki obraz mają w domu. I często im przypominam, że nie każdy obraz jest święty. To jest bardzo ważne rozróżnienie, aby mieć w domu święty czy cudowny obraz. Myślę oczywiście o kopii, no bo malarz jest malarzem, ale tu trzeba jasno powiedzieć, że są obrazy, które są związane z ogromnie bogatą historią, wieloma cudami, łaskami, wotami i tak dalej. I to na mój, według mnie jest to wybór Boży. Tak jak kiedyś usłyszałem, że Pan Bóg obrał świętego Andrzeja Bobole na patrona Polski, my dołączamy decyzją kościoła, czy biskupów, czy innych osób, że ta czy inna osoba będzie nami patronować, ale co innego jest, gdy sam Pan Bóg dokonuje takiego wyboru. I w przypadku wyjątkowo cudownych obrazów, a na pewno takim jest obraz Matki Bożej z Liddy, ja oczywiście się tym zachwyciłem, patrząc na ten obraz i poznając jego historię, docierając do apokryfu świętego Józefa z Arymatei, dowiedziałem się, że jedyny oryginał jest w języku gruzińskim. Udało mi się dotrzeć do tłumaczenia tego tekstu w języku francuskim i go przetłumaczyłem w dużym stopniu w tej książce. No i tam odkryłem właśnie te rzeczy, których mi brakowało i to niesamowicie się kompletuje z Ewangelią, bo przecież o Józefie z Arymatei tam jest wiele powiedziane, ale wiele detalów jeszcze mi brakowało, choćby na przykład tą kwestię Liddy, ogromnie bogatej historii tego miasta, sięgającej nawet 2000 lat przed naszą erą. No i że tam z jednej strony byśmy powiedzieli spory, no trzeba powiedzieć, że no, z jednej strony byli Żydzi, a z drugiej strony też byli Żydzi, tylko że nawróceni Żydzi. Jedni wierzyli, drudzy nie wierzyli. Ci, którzy się ochrzcili, to byli Żydzi, którzy się ochrzcili. Więc ogólnie mówiąc, te spory zaowocowały czymś bardzo wyjątkowym. Pojawieniem się cudownego obrazu. I to pojawienie się cudownego obrazu, mówię teraz właśnie o Matce Bożej z Liddy, jest czymś wyjątkowym, ponieważ sami trzej patriarchowie, to nie jest rzecz banalna, piszą do cesarza Konstantynopola, że ten obraz nie jest ręką ludzką malowany. My możemy kwestionować oddawanie kultu obrazu jakiemuś namalowanemu obrazowi, nie wiadomo przez kogo jeszcze namalowanemu, bo na przykład wiemy, że Murillo, załóżmy, się nawrócił, odkrył Boga i zaczął malować piękne obrazy. I tutaj możemy domyślać się, że ten duch, jego siła ducha jakoś była przelewana na te obrazy. Czyli ta pewna moc tam mogła być jeszcze bardziej obecna. Natomiast w przypadku obrazu Matki Bożej z Liddy, to trzeba jasno podkreślić, że to jest obraz cudowny. Tak samo jak Mandynion z Edessy, oni też wspominali, dużo się mówiło w Konstantynopolu w tamtym czasie jeszcze o cudownym wizerunku państwa, jakim jest Mandynion z Edessy, i podawali te dwa argumenty. Mandynion z Edessy i Matka Boża z Liddy. Wy nam nie możecie zabronić oddawać cześć czemuś, co jest absolutnie cudowne. I dalsza historia tego, że kopie tego obrazu stały się też cudowne. Przynajmniej dwie znane kopie, czyli ta Maria Romaja, która no, jest przepiękna historia. W tej książce staram się tak przebiegnąć drogę tego obrazu, absolutnie wyjątkową. Przy okazji poznałem trzy wielkie sanktuaria w Konstantynopolu. Miałem okazję ostatnio z Robertem być na ruinach jednego z tych sanktuariów. To nie jest rzecz banalna, że tam było jakby drugie centrum dowodzenia kościoła. Gdy Hagia Sofia była w budowie, patriarcha Konstantynopola, który był jakby powiedzieć, no, byśmy powiedzieli, papież był w Rzymie, ale jego prawa ręka była w Konstantynopolu. Czyli to była ogólna władza patriarchy w Konstantynopolu i on sprawował władzę właśnie w sanktuarium Chalkoprateja, gdzie był ten obraz, kopia Matki Bożej z Liddy, który teraz znajduje się właśnie w sanktuarium w Neamt. No i sami przekonaliśmy się z Robertem, jaka jest sytuacja. Nie możemy wejść do środka, ponieważ po dziś dzień zachowały się mozaiki w podziemiach tej właśnie wyjątkowej budowli. No, byśmy powiedzieli naszej świętości, a oni tam teraz na tym postawili hotel i jest blokada. Mozaiki są, zwiedzać nie można. No ale to już taki daje tutaj przykład bardzo nawet bolesny, bym powiedział. Natomiast wracając jeszcze do tego środka ciężkości pytania, to właśnie podkreślić bym chciał przy tej mojej podróży z obrazami, że historia obrazu jest ważna. I jeżeli dany obraz wielokrotnie w różnych miejscach został naznaczony łaską, czy taką, można powiedzieć, aktywnością działania, czyli odpowiadania na nasze modlitwy, nasze wyzwania, to na pewno jest to coś wyjątkowego i cennego. I z tego też względu, gdy później patrzyłem na nasz obraz, bo tu jeszcze ojciec dotknął innego detalu, a mianowicie styli obrazów. Mamy Eleusję, mamy Hodogetrię, czy no, Matkę Bożą wskazującą drogę, więc ten obraz właśnie jest tego typu, wskazująca drogę. To nawiązuje do właśnie drugiego sanktuarium w Konstantynopolu, który nazywał się Hodegon. W tej grupie obrazów jest też obraz Matki Bożej z Jasnej Góry. Natomiast gdy chodzi jeszcze o ten obraz typowy, jakby powiedzieć, z Liddy, no bo obraz Matki Bożej Salus Populi jest bardzo podobny do obrazu Matki Bożej z Liddy. Mamy kilka detali typowych dla tego obrazu. Tym przede wszystkim detalem jest właśnie ta trzymana przez Matkę Bożą chusta w ręce. Na innych obrazach tego nie znajdziemy. Gdy chodzi o obraz Matki Bożej z Liddy, mamy tutaj jeszcze dwa wyjątkowe detale. Pierścionek na palcu i naszyjnik z brylantem na szyi. Tego w żadnych innych obrazach nie znajdziemy. Matka Boża Salus Populi Romani już nie ma tego naszyjnika ani brylantu na szyi. Natomiast na palcu ma tylko małą obrączkę. Natomiast tu jeszcze moglibyśmy inne detale pokazywać, że Pan Jezus ma bardzo ciekawie ułożone palce. Jedną ręką podtrzymuje Ewangelię, Pismo Święte, a drugą ręką ma właśnie dwa palce zgięte, a trzy otwarte. Trzy wskazują na trzy osoby Trójcy Świętej, dwa na dwie natury, boską i ludzką. Więc to jest bardzo bogata symbolika. Mamy też krzyż, gwiazdy. Krzyż wskazuje na Matkę Bożą jako cierpiącą, jakby współczującą w tym, co dotyczy się zbawienia świata. No, w przypadku obrazu Matki Bożej z Liddy uderza głębia. Tło jest bardzo dynamiczne i głębokie. Tu jest tak naprawdę wypadkowa kolorów. To nie jest jeden kolor. Jeszcze ostatnio odkryliśmy, że gdy go rozświetlamy, te kolory jeszcze bardziej stają się głębokie. Strój Pana Jezusa jest iście królewski. Na tym obrazie to widać bardzo wyraźnie. Na tym obrazie Matki Bożej Salus Populi Romani jest on podobny, ale już inny. No więc tak tylko skrótowo, no można jeszcze powiedzieć, że tu są dwa wyrazy. Mater Teu, czyli Matka Boża. No i ten tytuł Matka Boża, czy Boża Rodzicielka, Teotokos po grecku, to był tytuł, który przez wieki się szlifował. Było wiele dyskusji, wiele kontrowersji i tak dalej, ale ostatecznie zwyciężyła ta opcja, która pokazuje, że Maryja jest Matką Boga i że Jezus jest Bogiem. No bo te detale były cały czas dyskutowane. Nawet dzisiaj wspomniałem też w homilii, gdy chodzi o ten wiek IV. Tam była kwestia relacji między osobami. No ale na Soborze Nicejskim jasno pokazane, że Matka Boża jest Matką Boga. To właśnie ten tytuł Teotokos nie jest przesadzony. No i dlatego też później pojawiły się kościoły stawiane do Matki Bożej. Że to nie jest jakiś kult bałwochwalczy czy jakaś przesada, tylko my możemy jej postawić kościół i w niej się modlić do Boga, ponieważ ona jest Matką Boga.
Cudowny obraz z innego świata, moglibyśmy powiedzieć, pojawia się u nas. Tak, możemy zadawać sobie pytania, dlaczego?
Tutaj w Srebrnej.
Tak.
No, to już jest pytanie z górnej półki. Aż tak daleko nie sięga.
Pan Krzysztof tutaj mówił tak, no myśmy tu przyszli, a Matka Boża zawsze tu była.
No tak.
Więc tak trochę naszą historię patrzymy.
No właśnie.
Pana historia ten przykaz księdza proboszcza, żeby pan się historią zajął. Było kilka domów, kaplica z Matką Bożą.
Tak jest. Tutaj przeglądając nawet stare mapy albo z tych przekazów z początka XVI wieku, to praktycznie tu w tym rejonie było 7 chałup, 7 domów. No i ta rzeka, która teraz jest...
Dla kogo ta kaplica, prawda?
No też tak się zastanawialiśmy, dla kogo ta Matka Boża akurat wybrała tutaj? Dlaczego nie poszła do Złotna, na Smulsko, czy do Żabic, ale jednak została tu w Srebrnej? Więc czy ci ludzie tutaj zasługiwali na to? Może ciężko pracowali na to? A może była ku przestrodze, albo może ku pomocy? bo Matka Boża zawsze tu była. My żeśmy się pojawiali, jak to można powiedzieć, no zawsze. Zawsze ta Matka Boża była, zawsze przypominała nam Matkę Bożą z Częstochowy. Ciemny ten obraz był. Matka Boża była taka od werniksu, od tych świec. Taki wizerunek był. I zawsze żeśmy ją czcili. Jako ministranci poprawiliśmy te koraliki, te wota, które tam, prawda, były zawsze przywiązane, a ksiądz nam zawsze mówił, że to jest cudowny obraz. I tak po prostu było. W okolicy przecież mamy tutaj takie potwierdzenia. Te trzy krzyże, które są w okolicach Lutomierska, czy tam dalej w kierunku Aleksandrowa. Trzy krzyże umieszczone razem zawsze świadczyły o epidemii. I stamtąd w przekazach i zapiskach jest, że ci ludzie przychodzili tutaj do naszej Matki Bożej ze Srebrnej, prosząc w modlitwach o ratunek. I to uzyskiwali. Także rzeczywiście, ja tu myślę, że to jest potwierdzenie, że ten obraz nasz jest cudowny.
Początki Srebrnej, pierwsze świadectwa, bo pan do tego był zobowiązany, żeby szukać.
Tak, szukałem, ale no mówię, pierwsze świadectwa, pierwsze źródła wskazują na to, że tu Srebrna była gdzieś w okolicach 1511-12 roku. Nie ma dokładnych źródeł, ale już są wzmianki, że tutaj już była kaplica, że tutaj drewniana kaplica, a potem druga kaplica modrzewiowa. Pierwsza spłonęła. Cudowny obraz ocalał. No a potem mogę powiedzieć, że też ta Srebrna to ma takie jakieś dziwne koleje losu. Bo tu się zawsze wszystko śpieszyło. Zawsze trzeba było zrobić od ręki i od razu. Bo jak rozebrano tą drugą modrzewiową kaplicę, trzeba było się wystarać u władz carskich pozwolenie na budowę kościoła. A nie było tak łatwo. Naczelnik wtedy się nazywał, ruski, był z Łowicza. No i tu okoliczni ziemianie tak go gościli, że on praktycznie no, nie wiedział, co tu się dzieje. I ten kościółek został tak szybko wybudowany w ciągu jednego roku, no tak szybko budowali, że aż krzywy trochę był. 27 centymetrów, a to żeśmy się później przekonali, a to też o tym epizodzie powiem. On był trochę krótszy z jednego boku. Także, no potem jak naczelnik już doszedł do siebie, no to niestety, ale już był
opis.
Murowany był w stylu nadwiślańskim, neogotyku takiego, tak to nazywano. Malutki taki kościółek był. I to był właśnie epizod z tego czasu, kiedy to tak szybko trzeba było budować ten kościół, żeby on tu był, żeby on ludziom służył. I historia lubi się powtarzać. To już powiem teraz o czasach, no, takich komunistycznych, kiedy ten kościółek rzeczywiście wtedy tak szybko budowany zaczął się rysować. Taka, zresztą nawet chyba do dzisiaj, nawet tam od północnej strony jest taka, jakby tu powiedzieć, szrama na murze. I trzeba było, kazali nam, komuniści mówili, rozebrać ten kościół, drodze przeszkadza. I właśnie wtedy nasz ksiądz Janik, proboszcz późniejszy, tak nas zmobilizował, że w ciągu jednych wakacji rozebraliśmy dach, zrobiliśmy zwieńczenie betonowe, podkopaliśmy fundamenty, żeby je wzmocnić, tam od tego momentu, od tej ściany, która groziła zawaleniem. Zwieńczenie, wtedy jako dzieciaki nawet żeśmy kręcili te zbrojeniowe takie legary. No i okazało się, że wszystkie legary, jak żeśmy robili pod jeden ten, no to tak, jeden coraz dłuższy. I te 27 centymetrów trzeba było po prostu skracać, bo on był krzywy. No ale co zrobić? No też żeśmy się śpieszyli wtedy bardzo. No i wtedy pierwszy sekretarz wrócił z urlopu i też był bardzo zły na naszego księdza proboszcza. Jak on śmiał ten kościół wyremontować? Przecież on był do rozbiórki.
Mógł być krócej na urlopie.
No właśnie, nie zdążył. Ale to też mówię taki epizod, żeśmy po prostu... Ale wracając do obrazu Matki Bożej, dla tego obrazu warto było o ten kościół walczyć. I zawsze trzeba było go po prostu chronić. A obraz, no tak jak powiedziałem, bardzo ciemny, zawsze nam jako dzieciakom i później dorosłym ludziom przypominał Matkę Bożą z Częstochowy. I drugi nasz proboszcz, następny, to był ksiądz Edmund Suchorski. On dostrzegł piękno tego obrazu. On postanowił, zresztą oczywiście tutaj w porozumieniu z parafianami, ten obraz odnowić. I ten obraz przepięknie został odnowiony. Zyskał kolory. Zrobił się, no taki, można powiedzieć, jeszcze bardziej cudowny. No ale powiem anegdotę, że nawet panie starsze, które tutaj zawsze przychodzą, to nie ten obraz. Gdzie jest nasz obraz? Kiedy on został odnowiony i z powrotem wrócił na swoje miejsce. Ale został przedłużony troszeczkę, bo właśnie konserwator zwrócił uwagę, że on jest o 8 cm krótszy do proporcji, jakie powinien mieć. No i po prostu dolna część, tak jakby była kiedyś wycięta, czy może po prostu uszkodzona, nie wiadomo. Może w tym pożarze troszeczkę tam, prawda, przedłużył, domalował. No i mamy obraz taki, jaki mamy. I jest cudowny nadal. I to jest nasza Matka Boża ze srebra.
Pięknie. To teraz takie doświadczenia na dziś. Mówiliśmy trochę wczoraj i dziś. Wasze doświadczenia, może od niewiasty rozpoczniemy, pani Doroto. Pani tutaj też żyje. Ta cudowność Matki Bożej, kult Matki Bożej, bo to też nas, myślę, do czegoś zobowiązuje, że jesteśmy akurat tutaj, że mamy taką historię, pokolenia też tutaj wzrastały, rosły. No i też z jednej strony nasza odpowiedzialność, ale też i nasze rozeznawanie tego, co mamy zrobić, jak mamy. Pani też wspomniała o tym i o duszach czyśćcowych, ale tej modlitwie za ojczyznę. Tutaj pan Robert wspomniał o tej adoracji. Do czego się zobowiązujemy, prawda, by jednak to życie Boże w nas się i poprzez nas rozlewało dalej.
Ja się podzielę swoim takim doświadczeniem. Ja w łódzkich kościołach i w dużych kościołach uczestniczyłam w mszach świętych i jak się przeprowadziliśmy tutaj do Srebrnej 30 lat temu, ten kościół był o połowę mniejszy, bo on, nie wiem czy tu wspominane, że on jest rozbudowany drugie tyle. To na mnie sprawiało to wrażenie takiej małej kaplicy cmentarnej, bo to rzeczywiście tak było. Teraz jest nieduży, bo przecież ojciec widzi. A wtedy, no to jeszcze te organy i te schody, te po cztery ławeczki czy po ile, to mi się wydawało jakoś tak klaustrofobicznie. Już wtedy obraz Matki Bożej zachwycał wszystkich. Tym bardziej, że był to obraz dość popularny. Ksiądz dzisiaj mówił na kazaniu, że kopii Matki Bożej Śnieżnej w Polsce jest ponad 300, koronowanych 37. No to był rozpoznawalny ten obraz dla mnie, ale nie mogłam odnaleźć jak gdyby siebie w tym miejscu. Ale to jest wszystko dzieło i nie przypadek Matki Bożej, która ona nas tutaj no, przyciąga. Tak jak już Robert wcześniej powiedział, to Matki Bożej jest widocznie życzenie i wola Pana, a ona nam w tym wszystkim pomaga. Kościół został rozbudowany w 2004 dzięki takim też z woli Bożej sponsorom, którzy się znaleźli i o tę całą długość z cegły pochodzącej z tego okresu, bo musiał to być ponad stuletnia cegła, tak jak kościół. I on wtedy jakby tak został odnowiony, obraz już był wcześniej odnowiony i wnętrze nabrało takiego świętnego charakteru. Także bardzo związałam się z tą parafią, z tym kościołem i ciągle odczytywałam wolę Pana przekazaną przez Maryję. Powiem jeszcze tak, że w naszej kościele po wejściu, no ja tak to odczuwam taką Matka Boża, że jest radosna, że nie jest smutna, że ja jestem radosna jej radością. Tak to czuję. Zawsze tak to czuję. I może tak jest, bo proszę zauważyć, że wszystko, co się wydarzyło w tej historii, już tej nawet najnowszej, to jest tak jak takie układanka puzzle. To się po prostu tak układa cudnie, że jest nic nie jest w stanie zadziwić nas. Co tu jeszcze się wydarzy i co będzie. Bo tak jak no już mówił i nasz ksiądz proboszcz, i pan Krzysztof. No, kaplica spłonęła raz, potem drugi raz. Cudowny sposób obraz ocalał. Miejsce zostało w cudowny sposób w tych czasach komunistycznych. Kościół w ogóle uratowany przed rozbiórką, a później rozbudowany, a później odnowiony. A później to przyszedł nasz ksiądz proboszcz i zaczął odkrywać jeszcze takie jakieś tajemnice, które wyszły na jaw. I ksiądz tak tu skromnie powiedział, ale ksiądz to przekopał chyba w ogóle wszystko i to nie bezowocnie, bo ksiądz, tak powiem, nie grzebał i w archiwach diecezji włocławskiej, bo przecież to miejsce przechodziło i było w diecezji warszawskiej i gnieźnieńskiej, no kiedy łódzka dopiero później. Także wszędzie tam i te treści, które znalazł nie tylko tu i za granicą i wszędzie, no złożyły się na to, że ta książka się ukazała i obraz Matki Bożej tu w Srebrnej, no kult tego obrazu i tego miejsca no, upowszechnił się. I dalej staramy się, żeby był, no, żeby jak najwięcej ludzi. Dzięki wam i dzięki waszej dzisiaj wizycie. I wiele osób słucha i wiele osób się dowiaduje o tym małym kościele w Konstantynowie Łódzkim w Srebrnej. Także jeszcze raz podkreślam, że wiem, że to nie koniec, że może Matka Boża to ma jakieś plany, te czasy, które nas czekają, nie wiemy. No, cieszy nas ogromnie i że ci ludzie, którzy tu byli, byli tak wdzięczni za uratowanie z tych chorób zakaźnych, z różnych epidemii i tak, że wypraszali łaski potrzebne i my widzimy to poruszenie w społeczności i nie tylko tutaj naszej parafialnej, bo przyjeżdża dużo ludzi z zewnątrz. I proszę zwrócić uwagę, że tak jak mówiliśmy o adoracji, wydaje się, w niektórych kościołach jest, wydaje się trudno zrobić adorację, że ta adoracja jest powiedzmy w pierwszy piątek w jakichś określonych godzinach, czy inny dzień tygodnia w określonych godzinach. Także jak tutaj była inicjatywa no i Roberta, i księdza, że w ogóle 24-godzinną co miesiąc. To się wydawało, że nie. A teraz sobie zdaję sprawę i innym to przekazuję, że właśnie jest tak jakby odwrotnie proporcjonalnie. Jak my obniżamy poprzeczkę, to też zamiera to życie duchowe. A właśnie jak nie bójmy się podnosić tam poprzeczkę, podnosić, bo to się tak wydaje, że księża się boją, mówią, o nie, u nas to nie przychodzą, to gdzie by tam jeszcze jak całą. A my tutaj tak dbamy, żeby nigdy Pan Jezus nie był sam. Nigdy. I faktycznie wiele osób wpisuje się na stały dyżur, nocny na przykład, ale wiele osób przychodzi z zewnątrz, osoby, które my nie znamy. A już wiedzą, że jest adoracja 24-godzinna. I ludzie się dzielą też tą radością. Także nie wiem, jeszcze tylko powiem, bo teraz ostatnio słyszałam na kazaniu w innym kościele. Ksiądz jeden mówił, że był w kościołach Francji i tak zwiedzał jak muzea. No takie przepiękne kościoły, bazyliki. I wchodził i się też, no jak turyści. Czuł się jak turysta. I potem dotarł do Ars. I wszedł do tego kościółka z Janem Vianney i powiedział, o, i poczułem się w końcu tak jak w kraju, jak w Polsce. I mówi, Był żywy Pan Jezus. I my też tak tutaj odczuwamy. Tak ja odczuwam i tak uważam, jak się dzieli ze mną więcej osób. Tak to odczuwają. Że wchodzimy, jest żywa Matka Boża, jest żywy jej Syn. I jesteśmy szczęśliwi. I byśmy bardzo pragnęli, żeby ona była szczęśliwa, tak jak nam się wydaje.
Bardzo dziękuję, Panie Robercie. To też taka okazja być w takim miejscu, w takim kościele, który ma taką historię. Teraz budujemy nasze życie, naszą historię, czujemy się odpowiedzialni. No i właśnie, żeby ten żywy Pan Jezus był, żywa Matka Boża, no to pewnie potrzeba tego, żebyśmy my żyli. Czy w nas było to życie Boże? Jak to się, jakie to jest Pana doświadczenie, Pana rodziny, przyjaciół, znajomych?
To, co ja mogę powiedzieć, to odwiedziłem naprawdę wraz z rodziną wiele kościołów. Nie tylko w Polsce, ale też wiele sanktuariów maryjnych. Byłem w Guadalupe w Meksyku. Byłem kilkakrotnie w Maczugorii, oczywiście na Jasnej Górze, w Licheniu, w Niepokalanowie. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego na przykład w Maczugorii, że można powiedzieć, że się tęskni za tym, jak się wyjeżdża. Też takie coś poczułem.
Coś takiego szczególnego.
Tak, jest coś szczególnego tam takiego. Też coś podobnego poczułem, jeżeli chodzi o właśnie sanktuarium w Licheniu. Też właśnie, zwłaszcza to jak w tej zupełnie nowej części. Natomiast naprawdę chciałbym właśnie jak najwięcej osób zaprosić do nas, ponieważ jest coś u nas takiego, że jak ja na przykład stąd wyjeżdżam, czy na wakacje, moja rodzina teraz, żona z dwoma synami jest nad morzem i jak jeżdżę do nich, czy jak gdzieś wyjeżdżam, a często podróżuję w jakichś tam sprawach zawodowych, to zawsze tęsknię i zawsze jak tu wracam, to jakbym wracał do domu. Naprawdę jest coś takiego, to co przed chwilą opowiadała tutaj pani Dorotka, to jest taka tęsknota za tym miejscem i można coś takiego też poczuć. Nie chcę oczywiście w żaden sposób porównywać naszej parafii do Maczugorii, no bo to jest wyjątkowe miejsce i tam przyjeżdża setki milionów ludzi z całego świata i wiele nawróceń i wiele niesamowitych świadectw. Natomiast też już w takim naszym małym tutaj skromnym gronie zaprosiłem wiele osób, czy ze swojej pracy, czy ze swoich jakichś znajomych i też wiele tych osób, czy przychodząc na adorację, czy przychodząc na mszę, poczuło coś takiego, że jest to jakieś takie miejsce, w którym się czują dobrze, w którym się czują tak jakby ciepło, w którym chętnie wracają do tego miejsca. Więc myślę, że rzeczywiście jest żywa Matka Boża z nami i naprawdę można zatęsknić za tym miejscem. Można poczuć tego, czego chyba dzisiaj najwięcej nam wszystkim brakuje, to pokoju w sercu. Takiego, do czego właśnie Maryja, czy też w Maczugorii, czy też w wielu miejscach na świecie, dzisiaj tak naprawdę objawiając się w wielu miejscach na świecie, nawołuje nas najbardziej do pokoju i mnie się wydaje i tak czuję bardzo głęboko to, że w naszej parafii, w naszym tutaj małym kościółku można ten pokój poczuć, nie podróżując nigdzie daleko, tylko właśnie przyjechać tutaj. I chciałem jeszcze to dopowiedzieć, właśnie to, co ksiądz zaczął mówić, bo to jest coś naprawdę niesamowitego. Ja pamiętam, jak my dostaliśmy te odpusty i chciałem o tym właśnie powiedzieć. I ksiądz je tłumaczył i sam poprosił jakiegoś znajomego księdza, ja teraz nie pamiętam do końca kogo, ale tu teraz ksiądz może powiedzieć. I ksiądz, który to tłumaczył, rozpłakał się po prostu, bo stwierdził, że to są tak wyjątkowe odpusty, tak po prostu niespotykane. Tak? To jest tak niesamowite, że w tak małym kościółku, w jakiejś Konstantynowie Srebrnej, my dostajemy tak szeroką gamę odpustów, tak jakby... Nie wiem, Pan Bóg zaplanował tutaj, że tu może będzie, nie wiem, jakieś niesamowite miejsce. Jednym odpust chciałem jakby zwrócić uwagę, że jeszcze chyba nasz ksiądz nie wymienił, to jest odpust, że każdy parafianin o dowolnym dniu roku, raz w roku może przyjść. Czyli niezwiązany ze świętem maryjnym, w zwykły dzień, raz w roku każdy może przyjść i pod zwykłymi warunkami, tak? Czyli tylko będąc w łasce uświęcającej, modląc się w intencjach papieża i przyjąc komunię świętą, może dostać odpust cząstkowy lub zupełny. A myślę, że dzisiaj w naszym w ogóle świecie takim katolickim my nie doceniamy tych odpustów. Tak trochę zapomnieliśmy o nim, jak one są ważne w tym takim naszym dążeniu do tego, do nieba. Ja na tym dążeniu wierzę w życie wieczne i to jest bardzo ważny element, tak jak spowiedź, tak i odpusty. I te odpusty pusty, które właśnie były, no dla mnie to był taki szok, jak właśnie ksiądz opowiadał, że ten ksiądz, który tłumaczył, aż się po prostu popłakał. Może ksiądz o tym też opowiedzieć. To było coś niesamowitego. Tak ja sam jak czytałem, to nie mogłem uwierzyć, że to są tak szerokie odpusty. Tak? Dlatego tak podkreślam to, bo potem próbowałem znaleźć podobny kościół, to w regionie łódzkim nie znalazłem żadnego, tak? A nie wiem na skalę Polski, ilu jest takich kościołów, który ma tak szeroką i wyjątkową i pod tym względem taką możliwość skorzystania, że w każdej chwili naprawdę każdy może podjechać i raz w roku ten odpust uzyskać.
Tak pan mówi o tym domu, tak. O sanktuariach, no ale ten dom do czegoś też zobowiązuje, prawda? No tak jakbyśmy, tak. My w naszym domu też musi być tata, mama, mąż, żona, dzieci, rodzice, starsi, dziadkowie, tak. Dom otwarty na drugiego człowieka, więc myślę, że parafia, czy taka bliskość Matki Najświętszej, że odkrywamy jej nadzwyczajność, tą cudowność, też nas do czegoś zobowiązuje. Myślę, że my też do tego dojrzewamy przez prowadzenie też życia Bożego. Nie tak od niedzieli do niedzieli, czy tak raz na Wielkanoc się wyspowiadamy, bo nieraz tak, jak gdyby, tak młodzi mówią, lajtowo to traktujemy, nie traktując tego na poważnie. To znaczy my też siebie nie traktujemy poważnie.
Tak.
Bo jak jesteśmy przed Panem Bogiem prawdziwi, to zaczynamy traktować i Boga, Matkę Najświętszą i siebie tak na serio.
Ja też tak uważam i że tak staram się razem z moją żoną wychowywać naszych trzech synów, rzeczywiście tworząc taki dom w pewnym tego słowa znaczeniu, o którym przed chwilą ojciec powiedział, ucząc naszych dzieci takiej wiary, ale przede wszystkim też takich zasad funkcjonowania. I też tego chyba, co go dzisiaj tak naprawdę mocno brakuje, czyli takiej codziennej modlitwy w domu, takiego zawierzaniu się Matce Bożej, czy też zawierzaniu się Panu Jezusowi i w takich zwykłych, takich codziennych prośbach, czy tam jak, nie wiem, synowie mają jakieś klasówki, czy coś tam, to naprawdę, ja sam byłem parokrotnie zaskoczony, jak oni często zwracają się po prostu, odmawiając zwykłe zdrowaś Mario i prosząc Maryję o pomoc, żeby mi udało się tam lepiej napisać klasówkę. I potem widziałem, jak się cieszą, jak dostają dobre oceny i jak dziękują to, tak? I nieraz miałem łzy w oczach, że to tak po prostu takich codziennych, tak działa, tak jak tutaj Krzysztof podpowiada, w takim codziennym funkcjonowaniu takim. Było niesamowite, taką powiem krótką historię o średnim ojcu Paskalu, który kiedyś powiedział, ponieważ miał tam jakąś taką małą dolegliwość związaną z jąderkiem i on napisał list do Maryi, prosząc ją o to, żeby no, o uzdrowienie, czy o operację, czy o coś, żeby to udało się zrealizować. No i minął jakiś tam czas, jeden, drugi i ktoś go zapytał, czy to się udało, czy coś takiego. On powiedział, że jeszcze nie, że jeszcze się nie udało. I potem przyszedł do mojej żony i się zapytał, no kiedy to kiedy jakby to może nastąpi, kiedy to się stanie. No i moja żona tak do końca nie wiedziała, co mu odpowiedzieć, tak? A on sobie sam to odpowiedział na to pytanie, no widocznie może jeszcze nie doczytała tego listu, czy coś takiego, czy, no bo jakby doczytała, no to by to się zadziało, tak? No bo to po prostu on tą wiarą tak był tak przekonany, tak? No widocznie jeszcze nie dotarł ten list, może gdzieś tam za dużo ma tych próśb i ta jego prośba gdzieś tam jest jeszcze odłożona. No i później rok temu rzeczywiście była taka nagła sytuacja, bo poszliśmy do lekarza i naprawdę to było coś niesamowitego, bo w ciągu 2 dni znaleźliśmy się w szpitalu i odbił się zabieg i wszystko było dobrze i tam udało się zrealizować. I on rzeczywiście pierwsze co jak wyszedł, to pierwsze co to dziękował Matce Bożej za to, że to dzięki niej tak naprawdę wszystko, tak? Więc takim życiu codziennym moje dzieci naprawdę dużo zawierzają Matce Bożej, tak na co dzień. I my też z żoną tak naprawdę nieraz to patrzymy na nich i się uczymy, tak? Bo my jesteśmy dorośli, mamy swoje już jakieś tam doświadczenia, oni tak nas trochę prowadzą.
Dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Przypomnę telefony do naszego studia. Dziś jesteśmy w Konstantynowie Srebrnej. Dwa numery telefonów podam. 693 11 22 00. Powtórzę, 693 11 22 00 i drugi telefon 693 11 22 55. Też go powtórzę, 693 11 22 55. Dziś temat kult obrazu Matki Bożej ze Srebrnej. Wczoraj i dziś. Państwo też może macie swoje doświadczenia. W naszym studiu pani Dorota Wojtczak, animator Grupy Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, Robert Szymor, członek Rady Duszpasterskiej, pan Krzysztof Waligórski, członek Rady Parafialnej i historyk SKUL, ksiądz dr Roman Piwowarczyk, proboszcz parafii w Konstantynowie Srebrnej, autor książki o historii obrazów Matki Bożej ze Srebrnej, Salus Popoli Romani, Matki Bożej z Liddy. Może pierwszy telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich w studiu, a szczególnie gorąco witam ojca Grzegorza i księdza proboszcza Romana Piwowarczyka, doktora, profesora, no i pozostałych uczestników tej dyskusji. Ja telefonuję z Łodzi, z parafii Matki Bożej Jasnogórskiej. Byłam na tej uroczystości dzisiaj i jestem po prostu szczęśliwa, dlatego że nigdy nie byłam jeszcze właśnie w Srebrnej i zachwyciłam się obliczem Matki Bożej w tym ołtarzu i bardzo, bardzo dziękuję właśnie Radiu Maria, że dzięki tej transmisji, dzięki tej obecności Radia Maria mogłam uczestniczyć w takiej pięknej uroczystości, w takiej uczcie duchowej. Także bardzo dziękuję i na pewno nie raz odwiedzę tę piękną świątynię. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Bardzo dziękujemy. A kto pozdrawia?
Pozdrawia Halina z parafii Matki Bożej Jasnogórskiej w Łodzi.
Dziękuję bardzo pani Halino. Księże proboszczu.
No dziękuję bardzo za ten telefon. Tak się składa, że byłem tam 17 lat temu w tamtej parafii. Dzisiaj miałem okazję spotkać się z panią i z innymi osobami tam, także z tamtej parafii. No cóż, Matka Boża Jasnogórska, przepiękna historia związana z Jasnogórą i tu mamy w Łodzi kopię tej właśnie Matki Bożej. No cóż, bardzo się cieszę, że pani tutaj od razu tak szybko reaguje, gdy chodzi o pierwszy kontakt i pierwsze wrażenia po pobycie tutaj w naszym kościele. Zapraszamy serdecznie. Mamy jeszcze kolejne, byśmy powiedzieli, plany, gdy chodzi o uroczystości. Teraz najbliższa, to wiadomo, będzie 15 sierpnia. I kolejne będą też planowane na pewno i we wrześniu, i w październiku będziemy ogłaszać.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo prosimy.
Tak, dobry dzień.
Jesteśmy już na antenie, proszę nam się przedstawić.
Jeszcze niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Białegostoku. Witam wszystkich, którzy tam są obecni w studiu i też słuchaczy. Ja chciałem zapytać na temat takiego też pielgrzymowania. Czy też można przyjechać, jakieś grupy są, kiedy na przykład można być rekolekcje, albo też no tak przejazdem jakby, halo?
Tak, tak, słyszymy cały czas.
Tak, i chcę jeszcze zapytać się ogólnie, jaka jest rola teraz takich miejsc, sanktuariów świętych? Czy, bo to czasami zauważam, że niektórzy przyjeżdżają, żeby tak pozwiedzać, ale tego sakrum brakuje. I co zrobić, żeby było bardziej tak, właśnie było, żeby to miejsce służyło bardziej do modlitwy niż do zwiedzania. Żeby też przynosiło jakieś większe takie owoce. Pozdrawiam
bardzo. Panie Tadeuszu. Z Panem Bogiem. No właśnie pytanie, czego szukamy w sanktuarium czy parafii?
Tak. Więc tutaj no, pierwsze pytanie bym od razu mógł odpowiedzieć, że jednym z odpustów to jest właśnie też odpust przeznaczony dla grup pielgrzymujących. Jest też taka możliwość, jeżeli dana grupa przyjeżdża do nas danego dnia w roku, może również otrzymać odpust zupełny. Natomiast ten drugi wątek czy pytanie, no, skąd bierze się ta atmosfera, ten wyjątkowy charakter danego miejsca. Odpowiedziałbym, nawet przez pryzmat częstego chodzenia po kolędzie, wchodząc do danego domu, jest taki pewien czujnik w nas, czy tam jest zgoda, czy tam jest miłość, czy tam po prostu jest podział, kłótnie, czy jakieś inne jeszcze problemy. Więc ogólnie mówiąc, to, co się w nas dzieje, w naszej duszy, w jaki sposób się udziela, promieniuje. I podobnie jest w kościele. Jeżeli dane miejsce jest omodlone, jeżeli w tym miejscu faktycznie ludzie przychodzą, klękają, modlą się, rozmawiają z Matką Bożą, czy z Panem Bogiem, czy jakimś innym świętym, to na pewno to miejsce staje się wyjątkowe. Więc no, te rozmowy, te otwarte serca, te otwieranie się wzajemne, czy powierzanie swojego życia, na pewno pozostawia pewien ślad. Zresztą podobnie jest z odżywianiem. Jak ktoś dobry pokarmie, to jest konkretny efekt i zdrowotny, i nastroju, i załóżmy, gdy chodzi o uczenie się, zapamiętywanie, my o tym wszystkim wiemy. I coś podobnego, na pewno analogicznie przynajmniej można by powiedzieć, że w świecie duchowym jest podobnie. My mamy takie pewne oczy duszy, które mogą powiedzieć, czy ktoś jest kochany, albo czy może kochać, albo czy jest w stanie kogoś pokochać, czy otworzyć się na niego. To samo dotyczy relacji naszej z Bogiem. Nieraz po dwóch, trzech zdaniach mogę wyczuć, że dana osoba ma problemy, gdy chodzi o modlitwę, rozmowy z Bogiem, że jest spięta albo zupełnie taka kwaśna, zamknięta, nieufna i w związku z tym po prostu ona jest skurczona, jakby sparaliżowana duchowo. I to też się udziela. To też można wyczuć nawet po dykcji, po używanych słowach i wielu innych tonacji nawet. Więc tutaj wiele można by mówić na ten temat, że Duch Święty ma te swoje prawa i on się daje rozpoznać. Zresztą mamy wiele takich kryteriów, które pokazują nam, czy ktoś ma powiązanie z Duchem Świętym poprzez owoce różnego rodzaju, różne dary, które w nim emanują i tak dalej. Więc to jest no duży i piękny taki, bym powiedział, temat do rozważań. No i cóż, cieszymy się, że tutaj wiele osób się dobrze czuje i myślę, że no trzeba zacząć od tego poważnego zawierzenia Panu Bogu, ofiarowania Mu swojego życia i myślę, że reszta będzie już po stronie Ducha Świętego, czy Matki Bożej, czy innych, żeby te sprawy udoskonalać i jeszcze bardziej czynić je świętymi.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś Radio Maryja jest na wyjeździe, więc korzystamy z telefonów zewnętrznych, nie tych, które codziennie podajemy. Przypomnę 693 11 22 00, 693 11 22 00 i drugi telefon 693 11 22 55. Powtórzę, 693 11 22 55. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Maria z Rzeszowa.
Proszę.
Ja chciałam bardzo podziękować za możliwość przeżycia razem z Wami tej doniosłej uroczystości. Jako że już 2 lata temu planowaliśmy się wybrać właśnie do Waszej parafii. Przepraszam, na początku witam wszystkich, witam serdecznie.
Dziękujemy.
Tak, i szczególnie Panią Dorotkę, od której to właśnie otrzymaliśmy, no prawie już rok będzie, właśnie tę książkę księdza doktora Romana, która nam bardzo przybliżyła historię waszej parafii. Przeczytaliśmy ją z mężem jednym tchem praktycznie no, w ciągu 2 dni od jej otrzymania. Jest rzeczywiście pięknie, pięknie wydana i bardzo prosto przedstawione historie właśnie tych obrazów Matki Bożej. Rzeczywiście przepiękna pozycja. No a tak prywatnie to właśnie pozdrawiam panią Dorotkę, z którą nie znamy się, ale przez telefon często rozmawiamy, dzieląc się właśnie troską o ojczyznę. Też tutaj w Rzeszowie uczestniczymy już ponad 16 lat, modląc się za ojczyznę. I kiedy dowiedzieliśmy się, że właśnie też w waszej parafii jest taka grupa modląca się za ojczyznę, więc jest to dla nas tak tym bardziej bliskie i takie ważkie, że że kolejne grupy, kolejne osoby modlą się za ojczyznę, która bardzo potrzebuje obecnie tej modlitwy. I też dziękuję bardzo za książkę, którą już też zakupiliśmy sobie w froncie, Arka Noego, odnaleziona. Nie wiem, czy dokładnie pamiętam tytuł. Tak, i no mówię, 2 lata temu planowaliśmy przyjechać z ojcem Józefem Markowiczem, redemptorystą z Gliwic, który już no, nie żyje, ale planowaliśmy tak przyjechać do waszej parafii, modląc się za ojczyznę, ale niestety ojciec Józef zmarł, a jeszcze wcześniej był COVID, więc były przeszkody. A że pani Dorotka rzeczywiście żyje tak bardzo, jest związana z parafią, to ona tak przepięknie, tak barwnie opowiadała i z takim entuzjazmem, z taką radością o tej pozycji. Po tym, kiedy otrzymaliśmy ją, to rzeczywiście nie dziwię się, że można się zachwycić tą
Mario, tak historią. Się wtrącę, przepraszam, że tak? Wejdę w zdanie. Co was poruszyło z mężem, czytając tą książkę księdza Osi Romana Piwowarczyka?
Ta praca, to znaczy praca, to dojście do tych źródeł, no sprzed, tak praktycznie z wykopalisk te wyciągnięte te dane, wyszukane na pewno z ogromnym mozołem, z ogromnym trudem i to tworzy taką piękną całość, gdzie naprawdę, no pewnie, no ja sobie nie zdawałam sprawy, nie wiedziałam o tym, że to rzeczywiście nie jest ręką uczyniony obraz, a jednak tak jest, więc naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy i bardzo się cieszymy.
Bardzo dziękujemy, wszystkiego dobrego. No to prosimy nie zwlekać z tymi odwiedzinami.
Pani, tak, no pewnie Mario. To nastąpi, bo mamy w zamiarze też po zaproszeniach pani Dorotki na wasz teren, do waszej parafii.
Dziękujemy bardzo.
Szczęść Boże.
Proszę męża też pozdrowić i pani Doroto, podtrzymujemy, co zaproszenie.
Oj tak, dziękuję czekamy bardzo. Na dziękujemy. Pewnie i sądząc z tego wszystkiego, co po wydarzeniach, które następują po sobie, takie wszystkie szczęśliwe, wszystkie jak gdyby zaplanowane i wszystkie marzenia się realizują. Także na pewno do miłego, osobistego zobaczenia, pani Mario. Cieszymy się bardzo i dziękujemy bardzo. Dziękujemy za ten telefon.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No ja tutaj chyba się miałem dodzwonić na antenę.
Dodzwonił się pan, proszę nam się przedstawić.
Matna Szymon, tylko że ja chciałem troszeczkę temat poruszyć, troszkę inny, bo tutaj bardzo pięknie tutaj jest.
Dziś mamy kult obrazu Matki Bożej ze Srebrnej wczoraj i dziś. Takie życie w parafii, konkretnej parafii.
A można doświadczenie ze swojej parafii opowiedzieć?
Jeżeli budujące?
Tak, tak, budujące oczywiście, że tak, oczywiście.
Pana imię jeszcze raz?
Matna Szymon.
Super. Bardzo proszę. Jesteśmy?
Tak, tak, jesteśmy, tak, tak.
Radia nie słuchać, tylko mówić do mikrofonu, telefonu.
Tak, tak. I słychać mnie teraz?
Tak, bardzo dobrze.
No to chciałem opowiedzieć taką historię, bo tutaj opowiadacie... Ciężko wam rozumieć.
Halo?
Halo, halo, mam...
Do mikrofonu.
Słyszą mnie ojcowie?
Tak.
Właśnie ja chciałem tutaj opowiedzieć, jeśli chodzi o Matkę Bożą i tutaj spotkanie z nią jako z szafarką łask, to chciałem opowiedzieć taką historię tutaj ze swojej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie no, doszło do takiego do cudu nawrócenia w mojej sprawie, bo będąc człowiekiem no, młodym, 28-letnim, który tak naprawdę chodził do kościoła i miał tam zachowane, że tak powiem, tradycje w rodzinie, no doszło do takiego dużego tąpnięcia i niestety wkroczenia na bardzo złą drogę, która no... że tak powiem, modlitwa i Kościół była i tak naprawdę cały czas się modliłem, cały czas cały czas chodziłem do kościoła, tylko nie byłem w stanie, że tak powiem, przeżyć tego prawdziwie. I właśnie przyszedł dzień 8 grudnia, ta data, która jest bardzo ważna, gdzie Matka Boża właśnie te łaski rozdaje i takim iskrą ostatnią uklęknąłem do różańca i po prostu po tej modlitwie na drugi dzień, przychodząc do pracy, właśnie powiedziałem tam moim współpracownikom, że jaką różaniec ma moc, jaką różaniec jest potężną mocą. Całe swoje życie zobaczyłem w zupełnie innym świetle, ile brudu, ile syfu, że tak powiem to dosyć kolokwialnie, po prostu się zadziało. I tak wielkie działanie właśnie Matki Bożej, łaski Bożej, Ducha Świętego nawróciło mnie bardzo mocno na wiarę i otworzyło serce właśnie na sakramenty, na sakrament spowiedzi, na sakrament pokuty, który jest bardzo piękny i szczególnie też nawiążę tutaj do tego sakramentu pokuty z odpustem cząstkowym czy zupełnym. No jest to dla nas bardzo ważne jako dla ludzi, którzy no niestety są słabi. A my jako osoby, że tak dostajemy tą łaskę od Pana Boga właśnie z tego miłosierdzia Jego nieskończonego, że możemy te wszystkie grzechy, które popełniliśmy tutaj odpuścić sobie i że On nam odpuszcza te grzechy, to jest wielka łaska. No a my niestety jako ludzie często tego nie doceniamy, ale i szczególnie teraz w tym czasie, gdzie jest naprawdę bardzo duży zamęt. I mam nadzieję, że też to świadectwo, które powiedziałem, to świadectwo gdzieś pójdzie dalej i wiele osób właśnie też zrozumie, jak wielkim darem jest sakrament pokuty. To jest potężna łaska Pana Boga. I potężna moc tego sakramentu, więc myślę, że to jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć.
Bardzo dziękujemy za świadectwo. Niech łaska Boża żyje w Panu, rozwija i pozwoli na miłowanie Boga. Tak mówimy często, słaby człowiek, ale mocny Bóg. Tak jak święty Paweł, moc Bożą widać prawda, w naszej słabości. Bóg się też chce nami posługiwać. Tak jak Pan powiedział, dawał nawet świadectwo tego, że jednak można się zapędzić, czy można nawet gdzieś tam jak gdyby odejść od Pana Boga, ale Pan Bóg, jeżeli Go szukamy, pozwoli nam się odbić, pozwoli nam normalne życie prowadzić. Bóg zapłać wytrwałości.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Wasze doświadczenia też właśnie tego, że Pan Bóg, Matka Boża robi wielkie rzeczy pośród nas. Ksiądz proboszcz? Czy może Robert, Pan Robert, tak?
No gdy chodzi o moje doświadczenia, to na pewno mógłbym mówić tutaj wiele. Miałem wiele takich przygód, gdy chodzi o właśnie kontakt z Matką Bożą. A nawet bym powiedział też czasami takiego chodzenia na próżno, że do danego kościoła na przykład chodziłem i ja nie wiedziałem, co jest przede mną, bo jakby taka pewna bariera była, która nie pozwalała mi odkryć to, co tam jest naprawdę. I słuchając to, co przed chwilą powiedział tutaj Pan, zupełnie się z tym zgadzam, że nie jeden raz tak jest, że ktoś patrzy, ale nie widzi. Sam Pan Jezus dotyka tego problemu pewnej jedności między tym, co oczy dostarczają, a tym, co widzi dusza. I tutaj jest ogromnie ważny problem, także w przypadku, choćby nawet tego detalu, jakim jest różaniec. Przecież na pewno pamiętamy, ile tysięcy różańców rozdał Jan Paweł II, jak wiele mówi na temat mocy różańcowej, jak wiele o tym powiedziała Matka Boża z Lourdes, z Fatimy, z innych miejsc. A mimo wszystko ciągle jest jakiś taki opór. I dam takie świadectwo, które jest to moim świadectwem. Proszę wyobrazić, że gdy jeszcze nie byłem w seminarium, wcześniej studiowałem w Krakowie technikę, energetykę, zupełnie inny kierunek. No i tak się złożyło, że grupa na Miasteczku Studenckim jak zwerbowało, żebym pojechał na oazę. I wtedy zacząłem sobie stawiać głębsze pytania odnośnie, czy ja jestem na tym miejscu, czy może gdzie indziej i tak dalej. I pamiętam w kaplicy Chrystusa Sługi w Kościenku sam sobie zadałem taki trud, że jeżeli bez rozproszenia odmówię jedno cząstkę różańca, to znaczy, że mam coś zmienić w swoim życiu. I powiem szczerze, nie było to dla mnie łatwe zadanie, żeby jedną cząstkę różańca odmówić bez żadnego rozproszenia. Wtedy mi się to udało, no i to był, jakby powiedzieć, to ten impuls, który sprawił, że jednak zacząłem weryfikować tą moją drogę, w której byłem, no i to zaowocowało przyjściem do seminarium do Łodzi.
Drodzy Państwo, dziś jesteśmy właśnie w okolicach Łodzi, Konstantynów Srebrna. Telefony do naszego studia 693 11 22 00. Powtórzę, 693 11 22 00 i drugi telefon 693 11 22 55. Powtórzę, 693 11 22 55. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewczę.
Teraz i zawsze.
Przysłuchiwałam się dzisiaj transmisji Modląc się razem w parafii Konstantynów Srebrna. No, ja jestem również z Konstantynowa. Mam na imię Maria. Bardzo blisko, z parafii Miłosierdzia Bożego, tylko nie byłam obecna fizycznie, tylko przy radioodbiorniku modliłam się. I chcę podzielić się taką refleksją, że po prostu jestem na pewno pod wrażeniem. I już rok temu w święta, jeśli się nie mylę, Bożego Narodzenia chyba, słuchałam właśnie dzięki Radiu Łódź i wtedy oczy mi się otworzyły. Będąc tak blisko, a nie wiedziałam, był właśnie wywiad z księdzem proboszczem Romanem i wtedy dowiedziałam się o tej właśnie wielkiej tajemnicy, jak powstawał film, że jest to bardzo wielka tajemnica tego obrazu i od tej pory właśnie też zaczęłam się interesować i po dzisiejszej transmisji, po dzisiejszej mszy świętej, kiedy modliłam się razem przy radioodbiorniku i teraz jestem z wami, na pewno wiele mam do zrobienia. Zachwyciły mnie po prostu te odpusty, które można tutaj uzyskać właśnie. Jestem tym bardzo zaskoczona i myślę, że na pewno będę chciała skorzystać z takiego odpustu. Na pewno będę chciała porozmawiać osobiście i po prostu przeżywam teraz wielkie trudności w swoim życiu. Bardzo duże trudności i odczytuję to jako znak dany mi do współpracy z Matką Bożą, z Jezusem, Synem, ze szczególnymi darami właśnie tego obrazu. Dzisiaj mnie po prostu rozpiera radość mego serca. Chcę podziękować mojej koleżance Eli, która po prostu powiadomiła mnie o tym, że będzie transmisja. Naprawdę Bogu dzięki za wszystko. Dzięki Bogu. Jestem bardzo blisko. Również w Konstantynowie. Jutro wybieram się tam na mszę świętą, gdzie jeszcze poczuję ciepło tej transmisji. Te płatki białe. Jestem pod wrażeniem. Bogu dziękuję za to. Bogu chwała.
Bardzo dziękujemy. Pani Mario, zapraszamy. Prześwięte, o które są u was?
W tygodniu o 18.30.
Bardzo dziękujemy.
W czasie letnim, natomiast gdy chodzi o czas zimowy, 17.30.
Dziękuję. To takie poruszające. Dziękujemy też tym, którzy byli razem z nami. Przepraszamy, że takie delikatne opóźnienie, ale jak w kościele mówiłem, tak żeśmy się, pewnie każdy w duchu modlił, ale jak rozpoczęliśmy modlitwę wspólną, że poza transmisją w kościele, no to panowie zaraz znaleźli rozwiązanie. I tak można powiedzieć, jednak u Matki Bożej no nawet trudne sprawy znajdują dobre rozwiązanie. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo, halo.
Halo, do radia się dodzwoniłem.
Tak, do radia. Proszę radio wyciszyć, swoje radio. Rozmawiamy tak? Przez słuchawkę. Proszę nam się przedstawić.
Mikołaj Kowalski.
Witamy, panie Mikołaju. Jesteśmy, słyszymy pana.
Jesteśmy. Mogę mówić, tak?
Może pan mówić, tak.
Drodzy słuchacze, bo tak słucham te wszystkie tutaj rzeczy. Wydawałoby się, że wszystko jest okej. Natomiast zastanawiam się jedno, gdzie w tym wszystkim jest Bóg i gdzie w tym wszystkim jest Jego Słowo, przykazanie osławione, przykazanie o... Tak, przykazanie o podobiznach, gdzie wyraźnie Bóg powiedział, nie czyń sobie żadnej podobizny. Gdzie jest Jezus Chrystus? Gdzie jest Pan Jezus Chrystus w tym wszystkim? Jezus Chrystus powiedział, ja jestem jedyną drogą, jestem jedynym pośrednikiem. Gdzie to wszystko jest? Gdzie jest nowonarodzenie? Jezus powiedział, musicie się na nowo narodzić w rozmowie z Nikodemem. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Jeśli się na nowo nie narodzimy, nie zobaczymy. I teraz pytanie, czy my jesteśmy religijni, czy naprawdę się nawróciliśmy? Czy Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem? Bo może się okazać, że minęliśmy się z czymś bardzo ważnym. Minęliśmy się z samym Jezusem. Tak więc zachęcam do czytania Pisma Świętego. W katechizmie katolickim akurat nie ma tego przykazania. Wyrzucone zostało o podobiznach. Usta zostało rozdzielone na dwa. Natomiast w piśmie jest w drugiej księdze Mojżeszowej. Nie będziesz czynił żadnej podobizny mężczyzny ani kobiety. Nie będziesz się temu kłaniał, gdyż ja jestem Bogiem zazdrosnym. I nienawidzi Bóg. Proszę sobie wyobrazić, jest napisane, nienawidzi tych, którzy to robią. To jest karygodne bałwochwalstwo, a w liście do Rzymian apostoł Paweł nazywa tych, którzy to robią głupcami. Proszę sobie poczytać drugi rozdział, Nowy Testament z kolei, ci, którzy to robią. Pozdrawiam serdecznie, życzę spotkania żywego Jezusa Chrystusa. Do widzenia, dobranoc.
Bardzo dziękujemy, panie Mikołaju. Mam nadzieję, że w pana życiu tak też jest. Może pomożemy naszemu słuchaczowi, jak to jest właśnie z obrazami. Ma choćby Matki Bożej, bo my dziś o takim obrazie mówimy, o kulcie do Matki Bożej, z miejscem Pana Boga, z tym wszystkim, co mówi Pismo Święte, czy stoimy w jakimś takim nieporządku, czy przekraczamy pewne granice, gdzie jest żywy Bóg, gdzie był dzisiaj z nami. Myślę, że jakoś nie występowaliśmy przeciwko temu, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem, że jest Bogiem.
Wiele myśli mi się nasuwa i tak sam zastanawiam się, która byłaby najbardziej dopasowana do potrzeb Pana, żeby mu w jakiś sposób pomóc, czy no, troszkę może usprawiedliwić naszą postawę, która według Niego może być no, nieco skrzywiona, czy nie do końca prawdziwa. Nasuwa mi się taki przykład świętego Pawła, który no, był wykształconym prawnikiem. Osiągnął bardzo wiele, gdy chodzi o jego karierę naukową, ale od strony duchowej niestety było inaczej. Prześladował uczniów Jezusa i uważał za obowiązek śledzenia ich i wtrącenia do więzienia. I co się stało w drodze pod Damaszkiem? Zobaczył go. I dlatego na skutek tego zobaczenia stracił wzrok. Więc to była taka bardzo wyjątkowa forma doświadczenia Boga. Oczywiście, gdybyśmy tak przeglądali, gdy chodzi o wielkie nawrócenia, bo przecież jest ich bardzo wiele, każde nawrócenie jakoś inaczej się dokonywało u różnych osób. No, przypomina mi się choćby Alexis Carrel, który jechał z Paryża do Lourdes, żeby zaprzeczyć, że tam nie ma żadnej Matki Bożej, że to wszystko są bzdury, że on jako naukowiec bardzo prosto i wyraźnie pokaże, że tam wszystko jest inaczej. I co się okazało? W pociągu się nawrócił. Nie dojechał do Lourdes i już przed Lourdes był pewny, że jest inaczej. No oczywiście w lód ukazuje się Matka Boża. To nie jest tak, że tam jest jakaś niewidoczna chmura czy jakieś pole elektryczne, tylko normalnie się ukazała. I co więcej, nie każdemu się ukazała. Ukazała się Bernadecie. Inni widzieli czy słyszeli, ale nie mieli tej łaski, żeby ją zobaczyć. Więc no inny jeszcze detal bym powiedział. Kiedyś oglądałem taki bardzo ciekawy wywiad René Laurentin, to jest jeden z największych mariologów francuskich. I on w telewizji francuskiej rozmawia na temat tego, co dzieje się w Lourdes. Po drugiej stronie biurka siedził wielki fizyk, który oczywiście używał prostego argumentu. Tego się nie da sprawdzić empirycznie, więc to nie jest naukowe, czyli fałszywe. A René Laurentin bardzo pokornie pokazywał inne fakty, które wymykają się nauce, a które jednak są realne. No zresztą w Lourdes, dochodząc do sanktuarium, jest takie wielkie hasło: dla tego, kto nie wierzy, żaden argument nie jest wystarczający, dla tego, kto wierzy, żaden argument nie jest potrzebny. No ale to jest jakby kwestia poziomu rozumowania. Natomiast tutaj ten pan dotyka kwestii tego, co widać, tego, co można przedstawić. Więc to, co można przedstawić, jest rzeczą niesamowitą. Gdy kiedyś poznawałem historię objawień Matki Bożej w Garabandal, miałem okazję tam też być. Niektórzy kwestionują w taką czy inną stronę, oceniają czy przybierają takie czy inne stanowiska. Natomiast był tam właśnie przypadek, że trójka dzieci doświadczała właśnie tych objawień, ale każdy inaczej. Jedna widziała Matkę Bożej i słyszała, jedna widziała, ale nie słyszała, jedna słyszała, ale nie widziała. W tym samym momencie. I tutaj jak można by odpowiedzieć, jak nie wiem, co ten pan by odpowiedział na tego typu, że powiem, detale. No objawienia Matki Bożej w Fatimie podobnie to się dokonywało, że dzieci nie widziały zawsze tego samego. Więc Pan Bóg ogólnie mówiąc, objawia nam się na miarę naszych możliwości. Na pewno nie objawi się osobie, która nie chce go zobaczyć albo która ma zupełnie jakby inne nastawienia, gdy chodzi o tego typu rodzaj kontaktów. Myślę, że tych dróg do Pana Boga jest bardzo wiele i na pewno nie absolutyzowałbym drogi, która jedynie wiąże się z kultem czegoś, co widzę. Pan Bóg naprawdę na bardzo wiele różnych sposób może dotykać naszą duszę. I myślę, że jeżeli Pan jest szczęśliwy w tej drodze i odnajduje głębię w Słowie Bożym, kiedyś jeszcze, tak sobie przypominam teraz, będąc w Anglii na parafii, taki tekst znalazłem, na ile sposobów Bóg się objawia. I pierwszy raz się zetknąłem z tym tekstem, gdzie ten właśnie człowiek, który to opracował, pokazał te różne sposoby objawiania się Boga. W liturgii, w modlitwie, w Piśmie Świętym i jeszcze innych rzeczach. I każda z tych dróg jest po prostu inną drogą. Ona wiedzie do tego samego celu, ale jakby jest inną metodą czy inną drogą. I ważne, żebyśmy dotarli do wspólnego celu.
I też oraz się objawił w Jezusie Chrystusie swoim Synu. Jeżeli pozwala, żeby Matka Boża się objawiała, to też ona zawsze wskazuje na Syna, na nawrócenie, na potrzebę przemiany naszego serca, na podobanie się Panu Bogu. Nigdy nie mówi wbrew Bogu, wbrew temu, co mówi Syn.
Tak, tak.
I później właśnie to nasze życie sakramentalne, życie Słowem Bożym, życie prawem Bożym, przykazaniem. Pan Jezus podniósł to prawo Boże, bez którego nie możemy uczynić następnego kroku do przekazania miłości, że realizujemy to prawo nie jako suchy zakaz, suche jakieś prawo, tylko to, że wypełniamy to z miłości. Kochamy Pana Boga, chcemy się Mu podobać, kochamy drugiego człowieka, prawda?
Proszę, co ja jeszcze bym dodał, taki detal, jakby idąc po linii naszego przedmówcy. Kiedyś chodząc po kolędzie natknąłem się na osobę, która mnie przyjęła i która była protestantem. I byłem bardzo zadowolony, że mnie zaprosiła, bo ta osoba jakby udowodniła mi, że jest ekspertem w Biblii. I musiałem stwierdzić, że chodząc po kolędzie, niestety to nie jest taki częsty przypadek, że ktoś chwali się, że zna dobrze Biblię. Pod względem znajomości Biblii my mamy jednak pewne niedomagania. Wiele osób bardzo mało czyta Biblię, mało jest osób, które całą Biblię przeczytało i mało niestety jest osób, która czyta z pasją Biblię jako Słowo Boże. Jako to Słowo, które jest do mnie kierowane poprzez właśnie tę świętą księgę.
I co więcej, żeby jeszcze tym Słowem żyć, żeby to był taki codzienny pokarm
więc
dla nas.
Myślę, że ten głos jest też cenny i na pewno nas powinien mobilizować w tym kierunku.
Warto siebie słuchać. Drodzy Państwo, telefony do naszego studia 693 11 22 00, 693 11 22 00 i drugi 693 11 22 55, 693 11 22 55. Proszę bardzo.
Do
audycji jesteśmy, słyszymy Panią, prosimy nam się przedstawić.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Katowic.
Witamy Pani Tereniu.
Serdecznie witam wszystkich gości zgromadzonych w studiu i ojca Grzegorza. Dziękuję telewizji Trwam, że dzięki niej mogę być w tylu sanktuariach maryjnych i nie tylko, tych dużych i tych małych. A pytanie mam takie, jak się nazywa pełna nazwa tej książki o Matce Boskiej, gdzie ją można nabyć. I jeszcze się chciałam zapytać, druga nazwa, ta srebrna, czy to jest związane z czymś, czy po prostu to jest taka nazwa spontaniczna, że ktoś dodał do tego Konstantynowa jeszcze srebrną. No to tyle.
Wychodzi
dziękuję.
Na to, Pani Tereniu, że to odwrotnie, ale już pozwolimy wyjaśnić naszym specjalistom, Pana Kazimierza. Krzysztofa poprosimy. Dziękuję bardzo, Pani Tereso.
Halo, Pani Tereso. Więc nazwa srebrna już zaznaczyła się około 1511 roku. Natomiast Konstantynów to jest miasto, które powstało z takiej miejscowości, które nazywało się Żabice Wielkie. Żabice Wielkie zostały miastem i się rozwinęło w miarę takie, teraz obecnie liczy 17 tysięcy mieszkańców. Natomiast Srebrna to była taka miejscowość obok Konstantynowa, która teraz została wchłonięta przez Konstantynów. Ale z tej racji, że tradycja historii jest tak długa i dłuższa niż Konstantynowa, pozostała nazwą zwyczajową Konstantynów Srebrna. I ta parafia, w której dzisiaj jesteśmy i ta transmisja właśnie była z parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej.
Dziękuję. Książka, księże proboszczu.
No więc książka, ona nie była tak rozpowszechniona do wszystkich księgarni. Może Pani ją zdobyć, pisząc do nas na przykład e-maila, do naszej parafii. Mamy tu jeszcze tych książek trochę, bardzo chętnie możemy wysłać. No więc na naszej stronie internetowej parafiakonstantynów.pl można znaleźć też adres, telefon, kontakt, więc tam można się po prostu zgłosić i taką książkę wyślemy.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja to audycji, czy mogę?
Tak, jest Pani na antenie, Pani imię. Radio wyciszyć.
Kłaniam się pięknie. Bardzo nisko.
Radio wyciszyła Pani radio?
Tak.
Dziękuję. Już. Pani imię?
Moje imię Zofia.
Dziękuję.
Kłaniam się wszystkim w studio i muszę powiedzieć, że jestem zachwycona tym Radiem Maryja. Od kilku lat słucham i wszystkich księży, jak ja mówię, zawsze całuję w samo serce za tak cudne katechezy i tak dalej. A jeśli chodzi o cudną Matkę Bożą, Pana Jezusa, chciałam zapytać, proszę Ojca, nigdy nie prosiłam o żaden sen, nigdy, naprawdę, szczerze to mówię. I zdarzyło mi się parę miesięcy temu, Matka Boża z Lourdes objawiła mi się, oczywiście we śnie, tak jak świętemu Józefowi, wtedy, żeby uciekał tam z Matką Bożą, nad moim skromnym domem, nad dachem. Taką mam książeczkę, litanię do niej. Miała stopy, nie dotykając stopami oporę, oporęcz, miała róże białe oczywiście na stopach. To było jedno takie zdarzenie, gdzie się bardzo modlę. Potem, oczywiście, że Matka Boża Nieustającej Pomocy życzyła sobie, żeby jej zagrać. Ponieważ gram na fortepianie, więc gram z miłością. Matka Boża mi się objawiła częstochowska dwa razy i Matka Boża Niepokalane Poczęcie schodząca z aniołami z nieba. I muszę powiedzieć, że pewnego razu śni mi się Pan Jezus leżący w białej szacie i ja dochodzę do Niego. To nie było w moim domu, to gdzieś było w jakimś innym pomieszczeniu. Zaczęłam całować stopy i mówię, dojdę do korony, ucałuję Pana Jezusa, no na przykład w policzek i Pan Jezus otwiera żywe oczy. I ja krzyczę do tych Państwa, którzy tam bawią się, śmieją się, chodźcie, zobaczcie, Pan Jezus zmartwychwstał. I jeszcze jedno zdarzenie, proszę Ojca, miałam dużo gazet, takich starych, nieświętych. No i potrzebowałam te gazety i wzięłam, tak jakoś szarpnęłam, prawda, wyleciał mi obraz Pana Jezusa Miłosiernego, gdzie na przykład koronkę, jak odmawiam, ze siostrami o godzinie 15, prawda? No więc taki Pan Jezus mi się ukazał. Proszę Ojca, ja jestem osobą bardzo skromną, bardzo, bardzo i modlę się, ale jak się modlę, to zawsze mówię, Panie Boże, popatrz na mnie, kim ja jestem? Proch, nędza, grzeszna, do niczego. A chciałam poprosić o wyjaśnienie. Proszę mi powiedzieć, co oznaczają te sny? Bardzo proszę.
Dziękuję. No, myślę też, że one do czegoś zobowiązują, tak jak Pani tutaj nawet powiedziała, do niektórych takich naszych gestów miłości, czy do tego, żeby no nawet, myślę, że to taka nasza zażyłość, czy taka piękna wspólnota z Matką Bożą, czy Jezusem, to też nieraz może nie myślimy o tym, ale to jest relacja miłości, prawda? My tą miłość przeżywamy na przeróżny sposób, a myślę, że sny też pomagają nam nawet to, co jakoś tak nieosiągalne, czy rozumem nie możemy tego zrozumieć, przyjąć do tego, że też do czegoś nas Pan Bóg powołuje, chce się też nami posłużyć. Księże proboszczu, jak to jest z tymi snami?
No na pewno trzeba rozgraniczyć sen od wizji czy jakichś objawień, bo sen jest czymś naturalnym, nie jest naznaczonym jakąś wyraźną akcją czy działaniem Bożym. Może on być determinowany bardzo różnymi czynnikami. Natomiast gdy już jesteśmy pewni, że to jest coś więcej niż sen, albo po prostu jest to jakiś Boży znak, to na pewno wymaga on pewnej pokory, pewnej ostrożności, bo wiemy, że złe duchy też mają dostęp do naszej duszy i mogą inicjować różnego rodzaju, nieraz nawet bardzo kolorowe, czy słodkie, czy przyjemne doznania, które w końcu mogą zakończyć się czymś zupełnie przeciwnym. Nawet w życiu siostry Faustyny były takie przypadki, że zły duch przyjmował bardzo niestety no, mylące formy, które no, niestety nie były czymś właściwym, czy od Ducha Świętego nie pochodziły. Więc tutaj myślę, że gdyby Pani chciała taką receptę, czy taki przepis, czy to jest takie, czy inne i jakie znaczenie, na pewno wymagałoby to większego i szczegółowszego porozmawiania. Poza tym myślę, że jeżeli ktoś żyje w stanie łaski uświęcającej, ma dobre kontakty z aniołem stróżem, modli się do Ducha Świętego, to są to bardzo przydatne wszystkie te sprawy, żeby chodzić po twardej drodze, żeby mieć świadomość, że to rzeczywiście jest coś, przez co Pan Bóg do mnie chce przemawiać.
Pani Doroto, jak takie życie, można powiedzieć sakramentalne, życie Boże, pomaga też w relacji z drugim człowiekiem. Mówimy kult Matki Bożej wczoraj i dziś. Takie dziś przeżywane też takie odkrywanie naszego powołania.
Tak, to bezpośrednio przenosi się na nasze życie codzienne.
Bo tak nawet nawiążę do tego telefonu pani Marii, prawda, z Rzeszowa. To ludzie gdzieś nie wiadomo skąd, prawda, a my jednak też w jakiś relacji, w kontakcie jesteśmy z nimi, też jesteśmy tak, jakimś znakiem
jest,
dla nich.
Tak, to jest niesamowite. To nie jest przypadkowe. Ojciec Józef, o którym wspominała pani Maria z Rzeszowa, ojciec Józef Markowicz, to był bardzo zaangażowany w modlitwę za ojczyznę i był obecny w Warszawie na Siekierkach co miesiąc na mszy świętej i w Gliwicach, tam gdzie wy jesteście redemptoryści, w Rzeszowie i w Przemyślu. I tak się jakoś złożyły te... Tak nasza droga też tak prowadziła, że żeśmy skontaktowali się z ojcem Józefem. Rozmawiałam ja wielokrotnie, mam kilka listów, rozmawiał nas ksiądz proboszcz i rzeczywiście powstała grupa u nas w ojczyźnie Ducha Świętego. Grupa modląca się za ojczyznę, zamawialiśmy msze święte, przed mszami adoracja i ojciec Józef był tak szczęśliwy, że powstaje tutaj grupa i tak nam pomagał i dzięki niemu znamy panią Marię i te osoby, które organizują w Warszawie na Siekierkach na msze święte. To dzieło to jest dzieło Boże. I mimo, że ojca już nie ma i go serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że nas słucha, to czujemy tę łączność tych grup, które on prowadził. To działanie Boże nie tylko, ja odczuwam, nie tylko w tym momencie. Podobnie było z grupą Apostolstwa Pomocy Duszom Czyścowym, którym ja się kompletnie nie czułam, nie odnalazłam, wydawało mi się. I podczas pielgrzymki do Medjugorje usiadłam przy pani, która taką grupę prowadziła w innym kościele. I w ogóle tego nie chciałam, jak gdyby to odsuwałam, ale to wracało do mnie jak bumerang. Jak bumerang. Mówię, nie, no w ogóle dusze czyśćcowe, nie. Przecież one już są szczęśliwe. To zakonających. Albo za dzieci, za młodzież, za grzeszników, ale dusze czyśćcowe niech się cieszą, że już tam są. I tak to postrzegałam. Ale jeżeli coś jest w planie Bożym, a Matka Boża pomaga i prowadzi, to przecież ona nas tak stara się uświęcić. Ona nas prowadzi do swojego Syna. To tak, to ta myśl mi wracała i wracała i wracała i wtedy ja już wiedziałam, że to nie jest moje jakieś, tylko to tak ma być. I po to są te adoracje, żeby to wszystko przemodlić, żeby wszystko poprosić i żeby znaleźć to potwierdzenie woli Bożej.
Dziękuję. Drodzy Państwo, mamy jeszcze kwadrans naszych rozmów, telefony do studia Radia Maryja. Dziś jesteśmy w Srebrnej. 693 11 22 00, 693 11 22 00 lub drugi 693 11 22 55, 693 11 22 55. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo.
Jest, witamy serdecznie. Proszę radio wyciszyć, przedstawić nam się. Jesteśmy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Proszę, ja chciałam właśnie ten pan, który tak twierdzi, że nie będziemy czcić obrazów. To jest przecież wyraźnie w dekalogu, Księga Wyjścia 20 i Powtórzonego Prawa 5. I tam jest wyraźnie napisane, że nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, ale nie będziesz czynił sobie rzeźby, ani tego, co na górze, ani tego, co pod wodą, ani tego, co w morzu, ani tego, co... A to świadkowie choć sobie ustalili, że to jest drugie przykazanie. Przecież to jest rozwinięcie pierwszego przykazania, no bo jak kiedyś czcili Zeusa, to czcili krowy, czczą, prawda, czy czczą różne inne rzeczy. Niech ten Pan nie opowiada takich rzeczy, bo to jest nieprawda. To jest normalne rozwinięcie pierwszego przykazania. Tak samo jak jest rozwinięcie, nie będziesz brał imienia Pana Boga Twego nadaremno. Do trzech rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny, to bierze Jego imię do trzech rzeczy. Nie będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak Ci nakazał Pan. Sześć dni będziesz pracował, wykonywał wszelką tą pracę, lecz w siódmym dniu jest szabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł. No i tak dalej. Niewolnicy, tak wszystko ojcowie wiedzą, prawda? To chodzi o to, że to jest rozwinięcie danego przykazania. I przedtem byli niewolnicy. Byli po prostu, no wtedy tak był wół, osioł, prawda? Teraz nawet tego nie ma, więc że mam nie będzie...
Ja myślę, że rozumiemy, w czym jest sprawa, księże proboszczu.
No więc to pytanie jest podobne trochę do naszego tutaj przedmówcy wcześniej, w tej kwestii no, takiego bardzo literalnego trzymania się tych właśnie przykazań, które zostały wyrażone w Starym Testamencie. No, trzeba by dodać, że my jeszcze mamy Nowy Testament, w którym Pan Jezus ma 8 błogosławieństw. Nie chcę tutaj powiedzieć, że to jest jakaś przeciwwaga tamtego właśnie dekalogu, tych 10 słów czy właśnie przekazań. A z drugiej strony Pani mówiąc tego typu tezę, że ktoś, kto robi coś innego, robi coś złego, musiałaby po prostu mieć pewność, że my na przykład modląc się do ikony, nie czcimy Boga, tylko czcimy tą ikonę. To jest właśnie ta pewna trudność, którą na pewno by miała, żeby nam to udowodnić. Jeżeli ja na przykład jestem w sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej i widzę ten obraz, to nie znaczy, że ja ubóstwiam ten obraz. Obraz jest zawsze swoistym medium, swoistym pośrednikiem. Zresztą ja mogę na Jasnej Górze będąc zamknąć oczy i też się modlić, wcale nie muszę mieć tego konkretu, jakim jest materialna rzecz, żeby być przekonany, że ona tam jest, Matka Boża. Więc tutaj trzeba mieć świadomość, no może być takie ryzyko, że ktoś zachwyca się daną rzeczą materialną i określa jej wartość i kolor i różny styl, wartość artystyczną i tak dalej. No i wtedy faktycznie wchodzi w ten obszar pewnego bałwochwalstwa, że na przykład we Francji się wielokrotnie spotkałem, że bardzo cenne krzyże czy obrazy wpadły w sieć antykwariuszy i oni nie widzieli tam żadnej świętości, żadnej wartości religijnej, tylko wartość artystyczną. Ile na tym mogę zarobić i tak dalej. Wtedy ewidentnie pojawia się tutaj ten problem no, bałwochwalstwa, czyli kupuję coś, bo to jest cenne, bo ja to chcę ubóstwiać czy uwielbiać, a nie tego, do którego ta rzecz miałaby prowadzić. Więc ryzyko oczywiście istnieje. Na pewno istnieje i na Zachodzie nawet spotkałem takich kolekcjonerów bardzo cennych różnych rzeczy antykwarycznych o tematyce religijnej. Nie dlatego, że on wierzy, tylko dlatego, że on chce być kolekcjonerem tych rzeczy. Natomiast z mojego takiego już osobistego doświadczenia, jeżeli na przykład spoglądam na obraz Matki Bożej z Lidny, mam świadomość tylu świadectw, tak pięknej historii i tego, co Matka Boża przez ten obraz chciała powiedzieć, to mam pewną silne przekonanie, że ja nie ubóstwiam tego obrazu, tylko poprzez niego w jakiś sposób mam ułatwiony dostęp do tej konkretnej osoby, jaką jest Matka Boża, czy właśnie Pana Jezusa, który jest no, jej synem. Więc tutaj byśmy powiedzieli, są to dwie różne rzeczy. No to może tyle.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Halo, halo.
Jesteśmy.
Ale moje imię Mira.
Witamy Pani Miro.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam powiedzieć, bo to na koniec już audycji, do wszystkich ludzi na całym świecie, że Bóg jest tak wielkim miłosierdziem i miłością, którego ja doznałam przez w swoim życiu. Na początku mojego życia były same cierpienia. Dzieciństwo, małżeństwo, wszystko nieudane, bo jeśli jedna chociażby strona jest daleko od Boga, to jest bardzo ciężka sprawa ratować małżeństwo. Mnie się nie udało uratować małżeństwa, niestety, mimo szczerych chęci, ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam może powiedzieć o tym, że szukałam od dziecka miłości, bo nigdy mi nie było dane odczuć miłości od rodziców. Bardzo ciężko mi było bez miłości żyć. I szukałam miłości w ludziach, a nie w Panu Bogu. Szukałam, ale myślałam, kiedyś myślałam, że Bóg jest daleko, ma swoje sprawy. Tak jak większość nieraz myślę, ludzi nadal myśli. A Bóg jest w każdym momencie z nami, w każdej sytuacji. A potem tylko takie wydarzenie. Pojechałam kiedyś bardzo zraniona, bo była odrzucona miłość. Moje, chciałam założyć ponownie rodzinę prawdziwie chrześcijańską. Nie udało się. Byłam tak poraniona, pokaleczona. Mówię to do wszystkich ludzi, może którzy mnie słuchają. Stawiałam na tą miłość. No po prostu zwariowałam na punkcie tej miłości do drugiego człowieka. Byłam już tak poraniona, pojechałam, bo nie mogłam wytrzymać. Przed Najświętszy Sakrament do Pana Jezusa w Warszawie, do Kościoła Świętego Józefa. Nie było prawie nikogo w kościele. Ja pojechałam połamana na kręgosłup, na wszystko, na serce, na głowę, na wszystko. Byłam w stanie strasznym. Jezus to wiedział. Jezus to wiedział, jak byłam zraniona, sponiewierana i przyszłam do Niego po prostu, może nie tyle po ratunek, tylko potrzebowałam Jego, pragnęłam Jezusa. Jezusa. I wiecie, ludzie, kochani, co się stało? Ja już się pomodliłam i usiadłam na schodku do konfesjonału, bo już nie miałam siły gdzieś tam siedzieć. Ja chciałam być naprzeciwko Pana Jezusa i powiedziałam takie słowa. Panie Jezu, ja oddaję Ci moje serce. Słuchajcie, ludzie, kochani, Jezus, ja nie wiedziałam wtedy, jak to się nazywa, przesłał mi taką strzałę miłości do serca mojego, że ja zaczęłam wołać do Jezusa, Panie, to Ty mnie kochasz, bo ja się uważałam za straszną grzesznicę przez moje życie. Błądziłam i tylko się kaleczyłam i nic więcej z tego nie było, żadnych dobrych owoców, tylko złe. I ja mówię, Panie Jezu, Ty mnie kochasz. Ja myślałam, słuchajcie ludzie, że ja do piekła pójdę. A Jezus mi pokazał, że mnie kocha, ale to tak, że muszę to powiedzieć. Ja poczułam taką miłość, że ja już z kościoła nie chciałam wyjść, bo się czułam, muszę też to powiedzieć, jakbym miała, nie ma takiej matki na świecie, nie ma. Może wszystkie matki, które najbardziej kochają swoje dzieci, też nie mają takiej miłości jak Bóg, jak ma Jezus. Jezus mi dał taką odczuć atmosferę, jakbym przemierzyła cały świat. Wróciła do domu, ale w tym domu jest taka miłość, taka dobrość, takie miłosierdzie, taki pokój po całym moim życiu, po ciężarze mojego życia. Przez sekundę odczułam niebo, jak Bóg nas kocha, jak jest w niebie. To się nie da opisać. Może kiedyś powiedziałam, że książkę napiszę, bo moje życie od tamtej pory się zmieniło dzięki łasce Bożej. To jeździłam później na pielgrzymki do Matki Bożej, do Wietrzwałdu, do Lichenia. Prosiłam ją o ratunek. I trafiłam do Odnowy w Duchu Świętym na Stegnach, do Matki Bożej Miłosierdzia. Tam chodziłam na rekolekcje, tam oddałam życie Jezusowi, tam się na nowo narodziłam. Tam doznałam, przyjęłam chrzest w Duchu Świętym. Duch Święty mi pokazał wszystkie, pokazywał mi nawet moje złe myśli, moje zachowania. Wszystko, co się Bogu nie podoba. Dostałam dar proroctwa, dar języków i mówię do tego, żeby nie była żadna pycha, bo to nie nic ode mnie, tylko od Boga, żeby ludzie nie tracili wiary, że nawet jak zgrzeszyli, że mają zawsze otwarte serce Boga, które na nas czeka.
Pani Miro, bardzo dziękuję. Dziękuję za świadectwo. Bóg zapłać Pani. Bóg zapłać Pani Miro, patrzę na zegarek też, że czas nam się kończy. Spróbujemy też podsumować nasze spotkanie. Księże proboszczu, odpowiadając też może trochę Pani Mirze, no ale też i podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie.
Pan Bóg nie jest częścią tego świata. Na pewno dzisiaj rzadko używamy to słowo transcendencja, transcendentny, czyli zewnętrzny całkowicie i innej natury. I to sprecyzowanie pokazuje nam, że droga zmysłowa nie wiedzie do Boga. Ona zawsze nas skręca, czy właśnie przyciąga do rzeczy materialnych, które nie mają nic wspólnego z Bogiem. Pan Bóg może na różne sposoby się objawiać, inaczej mówiąc, jakby wychodzi na naprzeciw, żeby przebić się przez tą pewną barierę niewiary czy różnego rodzaju blokad, które nieraz człowiek po drodze sobie w swoim życiu wybuduje, tak mówiąc kolokwialnie. I niejednokrotnie ten proces może trwać nawet wiele lat, żeby tą skorupę w jakiś sposób rozpłynnić czy uwolnić się od niej. Z drugiej strony Duch Święty ma nieraz bardzo dynamiczne i błyskawiczne recepty, żeby pewne rzeczy przyspieszyć, bardzo szybko nas uzdrowić i postawić na tej drodze wspaniałej przygody z Bogiem. Jako że z jednej strony zajmuję się filozofią i to właśnie tą głównie filozofią klasyczną, studiując właśnie Arystotelesa, dostrzegłem właśnie taką dwutorowość, o której później na samym końcu pontyfikatu sam Jan Paweł II odkrył, że nauka i wiara nie są przeciwstawne. To są dwie drogi komplementarne, które bardzo wspaniale się mogą uzupełniać, a nawet wzajemnie się wspierać. I ja teraz też idę tą drogą. Gdy słuchając daną osobę, czy z pola naukowego, czy z pola właśnie takiego typowo doświadczalnego, często ta komplementarność jest przydatna, żeby dokonywać pewnych, jakby powiedzieć, kompromisowych czy takiego złotego środka w rozumowaniach czy w odnajdywaniu tej drogi, która jest naprawdę optymalna dla danej osoby. No i poza tym myślę, że różne osoby szukają różnych tych swoich najlepszych czy najłatwiejszych dojść do Pana Boga. Ale musimy też pamiętać, że Pan Bóg też obmyśla tę strategię, w jaki najłatwiejszy sposób do nas dojść. Kiedyś taki film oglądałem, nie mogę sobie teraz przypomnieć tytułu, ale Pan Jezus zamienił się w takiego właśnie prowadzącego objazdową restaurację. Spotkanie, no właśnie. Przepiękne tam treści były w tym filmie, w którym pokazane było, na ile Pan Bóg jest pomysłowy w tym, żeby do nas dotrzeć. I na ile nieraz jest bezsilny, żeby pewne pętle rozsupłać. Żeby to wszystko stało się proste i bezpośrednio i jasne. Na pewno modlitwa w tym wszystkim ma ogromne znaczenie, a przygoda z Marią jeszcze bardziej nam w tym wszystkim dopomaga.
Dziękuję Pani Doroto. Pani słowo.
Bardzo się cieszymy z tego dzisiejszego spotkania, z tej możliwości przekazania telewidzom i słuchaczom przekazów z naszej parafii, naszego ukochania Matki Najświętszej, która zawsze, zawsze prowadzi nas do swojego Syna. I za to dziękujemy Maryi, za to spotkanie, bo to też było najwyraźniej w planach Bożych. Dziękuję.
Dziękuję, Panie Robercie.
Ja bym chciał na koniec zaprosić do naszej parafii wszystkich słuchaczy i tych takich jak Pan Mikołaj, tych takich, którzy może nie doceniają jeszcze Maryi, bo to, co powiedziałem, naprawdę w naszej parafii, w naszym kościele można poczuć pokój, a pokój na pewno jest od Pana Boga, bo nie może być od złego. I jestem przekonany, że jak
przyjdziecie do nas i czy na adorację, czy też na mszę świętą. A dzisiaj zaczęliśmy od mszy świętej, a więc zaczęliśmy od Słowa Bożego. A więc nie zapomnieliśmy o Panu Bogu, który zawsze jest na pierwszym miejscu i Maryja zawsze nas prowadzi do Pana Boga. Dlatego bym właśnie zaprosił wszystkich do nas, żeby poczuć, dotknąć samemu i wtedy dopiero w jakiś sposób się wypowiedzieć i zobaczyć, że ten pokój jest i że można go poczuć. I nie mylić to ze spokojem, tak? Bo to też nie pochodzi zawsze od Pana Boga, a ten pokój w sercu, który dzisiaj takiego pokoju nam bardzo mocno w wielu miejscach i w życiu brakuje. A więc zapraszam.
Dziękuję, Panie Krzysztofie.
A ja również chciałem tutaj wszystkim powiedzieć, że wystarczy wejść do naszego małego kościoła. Wystarczy spojrzeć na obraz naszej Matki Bożej ze Srebrnej i już wiemy, gdzie jesteśmy. Że jesteśmy u siebie, że jesteśmy u niej, że jesteśmy blisko jej Syna. I to właściwie, ta atmosfera naszego kościoła jest wyjątkowa i dlatego wszystkich zapraszam. Srebrna, blisko Konstantynowa, a właściwie w samym centrum Polski. Zapraszam wszystkich.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś kult obrazu Matki Bożej ze Srebrnej, wczoraj i dziś. Taki temat, zostaliśmy zaproszeni przez wspólnotę właśnie tutaj w Konstantynowie Srebrnej. Dziękujemy, naszymi gośćmi byli pani Dorota Wojtczak, animator Grupy Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym, pan Robert Szymor, członek Rady Duszpasterskiej, pan Krzysztof Waligórski, historyk Katolicki Uniwersytet Lubelski, Jana Pawła II, członek Rady Parafialnej i gospodarz parafii, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Srebrnej, ksiądz dr Roman Piwowarczyk, autor książki o historii obrazów Matki Bożej ze Srebrnej, Salus Populi Romani, Matki Bożej z Liddy. Zachęcamy teraz do wspólnej modlitwy. Chcemy też ten dzień modlitwą kompletą zakończyć. Telefony, jeżeli ktoś z Państwa chce z nami się modlić, zapraszamy, zachęcamy. 693 11 22 00, 693 11 22 00 lub 693 11 22 55. Powtórzę, 693 11 22 55.
Matko, przed Twoim obrazem, może już ostatnim razem, może Cię już nie zobaczę, pozwól, niech się dziś wypłaczę. Może Cię już nie zobaczę, pozwól, niech się dziś wypłaczę. Matko, ja się stąd nie ruszę, ciężki ból ściska mą duszę, jakże się z myślą pogodzić, od swej matki już odchodzić. Jakże się z myślą pogodzić, od swej matki już odchodzić. Lecz muszę iść za mym losem, pożegnać ciężewnym głosem, wzniesionym przed Twym obliczem. Matko, czy mnie puścisz z niczem? Wzniesionym przed Twym obliczem. Matko, czy mnie puścisz z niczem? Czyż mi nie dasz, o co prosi? Chcesz, bym smutek stąd wynosił? Matko, czyż mam w swej potrzebie bez pomocy iść od Ciebie? Matko, czyż mam w swej potrzebie bez pomocy iść od Ciebie. Nakarm, uzdrów, Matko droga. Ja Cię proszę w imię Boga, niech odejdę pocieszony, Twoją łaską uzdrowiony. Niech odejdę pocieszony, Twoją łaską uzdrowiony. Ja Cię żegnam, Matko droga, niech odejdzie wszelka trwoga, niechaj wracam do swej chatki, jak od ukochanej matki. Niechaj wracam do swej chatki, jak od ukochanej matki. Błogosław mnie, Matko droga, w imię Ojca, Syna Boga. Niechaj idę w świat daleki, zawsze z Tobą na wiek wieki. Niechaj idę w świat daleki, zawsze z Tobą na wiek wieki.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Na końcu tego dnia stajemy przed Panem Bogiem, który jest naszym Stwórcą i Zbawcą. Zechciejmy spojrzeć na wszystkie nasze myśli, słowa, czyny, pragnienia, zaniedbania, by ten dzień był zanurzony na nowo w Jego miłosierdziu, Jego miłości, byśmy mogli być całkowicie pojednani z Nim, zmierzając do kresu tego dnia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjmij litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali.
Twoje oczy obrócone
dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka.
Odwracaj nocne przygody od wszelakiej, broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy.
A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem. Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Ty jesteś Paniem Bogiem łaski
i wielkiego miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biednym jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją.
i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki, czynisz cuda.
Ty jest
tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłuj mi serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębi otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Weźmij na mnie i zmiłuj się nade mną. Siły swej udziel słudzę Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tesaloniczan. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj,
abyśmy czuwali z Chrystusem
i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios Królowa,
Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Bardzo dziękujemy. Pani Doroto, kogo chciałaby Pani pozdrowić?
Pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszystkich...
Od serca?
A od serca wszystkich moich bliskich, wszystkich moich znajomych kapłanów i wszyscy, którzy wiedzą, że dzisiaj Radio Maryja jest w naszej parafii i nas słuchają. Z całego serca pozdrawiam Was.
Dziękuję. Panie Robercie?
Ja też bym chciał pozdrowić oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich telewizorów, telewizji Trwam i tak od serca swoją żonę z dziećmi i wszystkich swoich przyjaciół. Szczęść Boże.
Dziękuję. Panie Krzysztofie?
A ja chciałbym pozdrowić moich znajomych, bliskich znajomych z Tuchowa, Janka, Marysię z rodzinami i Gordona z Kanady, który właśnie w tym momencie przesłał nam życzenia i podziękowania za tą transmisję. I oraz wszystkich słuchaczy Radia Maryja i wszystkich telewidzów Telewizji Trwam. Oraz moją najbliższą rodzinę, żonę i dzieci.
Dziękuję. Ile pan ma dzieci?
Trójkę.
Chłopaki i dziewczyny?
Dwóch chłopaków i dziewczyny.
Jak mają na imię?
Agnieszka, córka najstarsza, Krzysztof i Łukasz.
A żona? Mówił pan?
Urszula.
Urszula. Księże proboszczu?
No ja przede wszystkim chciałem pozdrowić oczywiście naszych parafian, tych, którzy nas słuchają zwłaszcza, bo na pewno to dotrze od razu do ich uszu, ale także poprzez nich innych wszystkich. Pozdrawiam serdecznie naszych pasterzy, naszego Kościoła łódzkiego. Niestety żaden nie mógł z różnych powodów. Chcieliśmy po prostu, aby byli pośród nas, ale nie udało się. Niemniej jednak mam nadzieję i jestem pewien, że ta duchowa więź i łączność była tutaj między nami i serdecznie wszystkich księży, biskupów i arcybiskupów pozdrawiam. Pozdrawiam również moją rodzinę. Ostatnio miałem okazję być w Rodzinnych Stronach i mówiłem, że dzisiaj będzie ta audycja i myślę, że nie jedna osoba nas słucha, zwłaszcza moją siostrę Halinę, jej dzieci, najbliższą rodzinę, wszystkich znajomych.
Bardzo dziękuję. Program realizował Krzysztof Gabski. Dziękuję. Dziękuję też ekipie radiowej, telewizyjnej. Dziś nasze spotkanie Rodziny Radia Maria miało miejsce w parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Konstantynowie Łódzkim Srebrnej. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Prosimy na antenę studio Radia Maria w Toruniu.